Dzień dobry. Roku 981 poszedł Włodzimierz ku Lachom i zajął grody ich, Przemyśl, Czerwień i inne grody, które do dziś dnia są pod Rusią. To jedno zdanie z powieści minionych lat wywołało dziesiątki hipotez i naukowych sporów, bo choć kronikarz zapisał to mimochodem, właśnie w ten sposób zaczyna się historia kluczowego obszaru na pograniczu władztwa Piastów i Rurykowiczów, grodów czerwieńskich. Czy były nimi grodziska w Czermnie i Gródku, leżące nad rzeką Huczwą? Jestem Radosław Biel i o tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku z cyklu Kontekst, który powstaje dzięki wszystkim osobom wspierającym archeologię żywą. Nasz ostatni numer, a tak, powinien już do Was dotrzeć. Nasz ostatni numer w tym roku, nie martwcie się, nie kończymy działalności jeszcze. Przynajmniej przez jakiś czas, jeśli będziecie nas wspierać prenumeratą, no i powinniście sprawdzić, czy przypadkiem się Wam nie kończy. Ale nie przedłużając czasu do prezentacji dzisiejszej, jest z nami archeolog i mediewista, kierownik Katedry Archeologii Średniowieczej Nowożytności Uniwersytetu Rzeszowskiego, badacz, który od ponad dekady, dobrze liczę, stoi za kluczowymi projektami dotyczącymi grodów czerwieńskich, w tym najnowszym grantem NCN Początki Sąsiedztwa, specjalista od relacji średniowiecznej Polski i Rusi, doktor habilitowany, profesor UR, Marcin Wołoszyn. Cześć Marcinie.
Dzień dobry, Radku, witam serdecznie, witam też wszystkich Państwa. Muszę powiedzieć, że nie jestem tu pierwszy raz, ale pierwszy raz po tej stronie, to znaczy się niejednokrotnie już wysłuchiwałem różnych audycji i może trochę z tremą, ale też z zainteresowaniem, że tak powiem, zastanawiałem się, jak to jest być po tej drugiej stronie, może w moim wieku, czy z sytuacją zawodową, może po tej właściwej stronie, ale w każdym razie witam wszystkich serdecznie.
Super, bardzo nas cieszy, że badacze nas również słuchają. Drodzy widzowie, tym bardziej powitajcie naszego gościa serdecznie w komentarzach. Pochwalcie się też tradycyjnie, skąd nas oglądacie, szczególnie jeśli mieszkacie gdzieś w okolicy. To byłby, powiedzmy, dla osób z innych części Polski region między Chrubieszowem a Tomaszowem Lubelskim, prawda? Jakoś tak ogólnie, jeśli mielibyśmy powiedzieć. Może ktoś w ogóle z Was widział na własne oczy badania prowadzone. Mieliście, Marcinie, jakąś przerwę w ostatnich latach w ogóle od badań terenowych?
Tak, znaczy, no w tym roku nie było badań rzeczywiście, ale tak to one były i często w ramach tak zwanych dni otwartych, ale też w tym roku montowaliśmy takie tablice w Czermnie, tylko też z rocznicą, prawda, koronacji Chrobrego. W Czermnie znajdowaliśmy się na terenie gminy Tyszowce, tam też mieliśmy takie spotkanie i z władzami, ale z mieszkańcami, a też mogę już teraz powiedzieć, że 17 grudnia mamy jeszcze takie spotkanie właśnie w Tyszowcach, gdzie będziemy wręczać taki komiks i taką książeczkę popularną naukową. No, komiks bardziej dzieciom, tą książkę też starszym mieszkańcom. To będzie tuż przed świętami, 17 grudnia. Także nawet jeśli w tym roku nie było badań, to jakby akurat w tym roku więcej przygotowaliśmy takich wydawnictw, no właśnie adresowanych do samych mieszkańców. I Czermna, i powiedzmy, czy nawet powiatu. I też wcześniej, dzień wcześniej w Tomaszowie Lubelskim jest prezentacja kolejnego, trzeciego katalogu prezentującego zabytki z Czermna. Także no, można powiedzieć, że tuż przed świętami warto by pojawić się. To nie jest daleko. Ja to jeszcze raz pokażę na mapie. Najbardziej znana miejscowość to jest Zamość. I to jest wszystko, powiedzmy, w promieniu 30 km od Zamościa. No nie jest to najbrzydsza miejscowość w Polsce. Tak?
No nie, zdecydowanie nie.
Jako osoba pochodząca z Krakowa mogę powiedzieć, że Nowa Huta jest znacznie gorsza, a Zamość naprawdę jest pięknym miastem, więc warto na przykład przyjechać na dwa dni. Zamość naprawdę oferuje dużo też, w sensie nawet kawiarni, restauracji, a zabytki, o których tutaj w większości będziemy mówić, one się znajdują w Tomaszowie Lubelskim, w Muzeum imienia Janusza Petera oraz w Chrubieszowie. No to wszystko jest do zrobienia w dwa dni bez większych problemów. Zachęcam i 16-17 grudnia to są imprezy dedykowane bardziej mieszkańcom, czyli nie naukowcom, tylko jakby pasjonatom przeszłości, więc jasne. Zapraszam.
To jeszcze będzie okazja do wspomnienia na pewno, zobaczenia komiksu, zresztą zobaczycie parę stron z niego. Tak. Żeby nie było, pozdrawiamy też mieszkańców Nowej Huty, nie mamy nic, jakby no,
nie, nic
też
nie ma.
Miałem, akurat w Nowej Hucie miałem okazję być, w przeciwieństwie do miejsc, o których dzisiaj będzie mowa. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Tyszowieckiej jest zresztą z nami profil, więc pozdrawiam serdecznie. A teraz nie przedłużając, oddaję Ci głos. Możemy przejść do prezentacji.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja tą prezentację przygotowałem, także ona ma spis treści, więc jeżeli będzie bardzo nudno, to można wyjść, tam zrobić sobie herbatę i wrócić w miejscu, który będzie dla kogoś bardziej interesujący. I zacznę nie od czystej archeologii, a bardziej od wyjaśnienia tego, dlaczego tutaj Rzeszów i dlaczego Lipsk. Jestem pracownikiem Uniwersytetu Rzeszowskiego, jak mówił już Radosław, ale dlaczego Rzeszów to jest dosyć oczywiste, tak? To znaczy się Też tutaj, gdzie siedzę, w instytucie cała grupa książek, a w następnym pomieszczeniu jest księgozbiór Andrzeja Poppe, jednego z najważniejszych polskich mediewistów, rutenistów, i to jego księgozbiór żeśmy pozyskali, ale też sama archeologia rzeszowska. Prostor Paczewski, który jest jednym z jej twórców, w 1991 roku wydał tą książkę o początkach kształtowania się polsko-ruskiej rubieży. W 1995 roku odbyła się taka ważna konferencja organizowana przez profesora Czopka i przez profesora Paczewskiego, Początki sąsiedztwa. Kilka lat temu profesor Janeczek i profesor Paczewski wydali książkę o pograniczach polskich badaniach mediewistycznych. Więc dlaczego w Rzeszowie temat pogranicza polsko-ruskiego? No nie trzeba tego specjalnie tłumaczyć. Natomiast może warto jednak wyjaśnić, dlaczego też Lipsk, bo też pracuję tam, przede wszystkim byłem tam na stypendium Humboldta i ostatecznie ten mój pobyt przedłużył się, że tak się wyrażę. To jest nasza grupa w 2008 roku w Grudku nad Bugiem, no właśnie nad Bugiem samym w miejscowości Grudek. Ten instytut w Lipsku imienia Leibnica, on powstał w roku 95. I tutaj widzicie Państwo trójkę dyrektorów, czyli Wilfried Eberhard, pierwszy dyrektor Krystian Lipke i obecna dyrektor Maren Rygger. To są wszystko historycy i to, co między innymi różni te osoby, to im późniejszy dyrektor, tym lepiej mówi po polsku, tak bym powiedział. Maren Rygger po prostu studiowała w Polsce i pracowała przez wiele lat w Warszawie, więc znajomość polskiego jest całkowicie płynna. Ale takie najważniejsze wykłady doroczne mają nazwę Oskar Halecki Vorlesung, wykłady imienia Oskara Haleckiego, które dedykowane są pamięci jednego z ważniejszych polskich mediewistów, Oskara Haleckiego, który był profesorem w Uniwersytecie Warszawskim, po II wojnie światowej już w Ameryce. I on jest autorem ważnych książek jak Historia średniowiecznej Europy i jej podziałów. Natomiast Krystian Lipke, poprzedni dyrektor, jest uczniem Klausa Cernaka. A Klaus Cernak jest autorem między innymi takiej książki, wydanej też po polsku, Polska i Rosja, dwie drogi w historii Europy. I celem Cernaka było porównywanie właśnie rozwoju Polski od średniowiecza do współczesności oraz Rusi i Rosji. No, te badania były bardziej skoncentrowane na Rosję niż na Ukrainę, co dzisiaj szczególnie, można powiedzieć, trochę nas razi, ale z tego powodu Lipsk był zainteresowany prowadzeniem badań właśnie na terenie Grodów Czerwińskich, a więc miejscu, gdzie styka się, że tak powiem, Polska i Ruś. Więc ten mój pobyt i zaangażowanie Lipska w te badania nie jest przypadkiem. I teraz może zacznijmy od tych takich najważniejszych informacji, które chciałem tutaj przekazać. A więc po pierwsze, gdzie jesteśmy? Zamość, jak mówię, no jedno z piękniejszych polskich miast i tuż za nim na wschód mamy dwa ośrodki, Czermno oraz Grudek. Są to grody położone nad rzeką Huczwą, taką niewielką rzeką, lewym dopływem Bugu. Czerno nad środkowym, Huczwą, Grudek już u samego ujścia do Bugu. Tutaj w następnym slajdzie będziemy widzieć, jak wygląda grodzisko w Czermnie. Mała wioska Czermno, licząca kilkuset mieszkańców, żadnego przemysłu, żadnych tego typu sztucznych śladów człowieka. Bardzo ładnie położone w takim bagnistym terenie pomiędzy tą rzeką Huczwą a Sieniochą. Grodzisko jest świetnie zachowane, bardzo duże, bardzo wyraźne. Tu mam nadzieję, że na tym zdjęciu to dobrze widać. Tuż obok mamy jeszcze stanowisko 2, które jest też umocnione oraz grupę innych osad otwartych, a także cmentarze. Także jest to duży zespół osadniczy. To nie jest jedno małe grodzisko, tylko jest to duże założenie składające się z umocnionego grodu oraz serii mniejszych i podgrodzi i osad otwartych. Grudek nad Bugiem położony jest nawet, bym powiedział, lekko bardziej romantycznie przy ujściu Huczwy do Bugu. To jest samo grodzisko oraz też zespół otwartych oraz na samym grodzisku mamy ogromne cmentarzysko, 466 grobów szkieletowych, już wczesno-średniowiecznych. Jak powiedziałem, grodzisko jest częściowo zniszczone, ono wpadło do Huczwy. Tutaj mamy to zdjęcie zrobione z rona w lewym dolnym rogu, no pokazuje, częściowo stanowisko jest już zniszczone, ale i tak znaczna jego część nadaje się oczywiście do badań. Do obu tych stanowisk odnosimy przekazy pisane. Pierwszy dotyczący roku 1981, posługując się naszą chronologią, czyli ten wspomniany już przez Radka, mówiący o zajęciu przez Włodzimierza między innymi Czerwienia. Pod rokiem 1018 i pod rokiem 1031 pojawia się pojęcie Grody Czerwieńskie, czyli Bolesław zajmuje Grody Czerwieńskie w związku ze sprawą kijowską, a w roku 1031 ruscy książęta Jarosław i Mścisław z kolei atakują Lachów i zajmują dla siebie też Grody Czerwieńskie. Do tego terminu zaraz wrócimy. Tu więc mamy pojęcie grodu, pojawia się nam też termin czerwień. Czy czerwno można połączyć z czerwieniem, o tym za sekundę. Natomiast to drugie stanowisko, a więc Grudek. Tutaj mamy opis bitwy nad Bugiem, który zawarty jest w powieści lat minionych i mamy tutaj informację o tym, że przyszedł Bolesław ze Światopełkiem na Jarosława z Lechami. Jarosław, zebrawszy Ruś i Waregów, poszedł przeciw Bolesławowi i Światopełkowi i przyszedł ku Wołyniowi i stali po obu stronach rzeki Bug. A więc tutaj jakby mamy jasną informację no, w XII-wiecznej powieści, która opisuje wydarzenia z roku 1018, iż to miejsce, które nas interesuje, gdzie doszło do bitwy, to Gród Woły. I już tradycja średniowieczna, już Jan Długosz przekazuje nam informację, iż właśnie to, co dzisiaj zwiemy Gródkiem, to właśnie ten Gród Wołyń. Otóż Długosz opisuje między innymi rzeki polskie, opisuje Bug oraz pisze też o Huczwie i pisze o tym, że z ujściem we wsi Gródek, gdzie wznosił się prastary zamek Wołyń, od którego cała ziemia zwała się Wołyńską. A więc jakby już Jan Długosz jasno identyfikuje nam to, co znamy z źródeł pisanych, a więc Wołyń, Gród Wołyń z właśnie umocnieniami we wsi Gródek, dzisiaj nieopodal Chrubieszow. Co ważne, to to, że w tej grupie takich najważniejszych tekstów, które nas tutaj interesują, pojawia się nam ten termin Grody Czerwieńskie. I teraz tutaj najważniejsza rzecz, którą chciałem Państwu przekazać, która powoduje, że w zasadzie ten referat powinien się to już w tym momencie zakończyć. Mianowicie wydaje się, i to jest właśnie ustalenie, propozycja Andrzeja Poppe, wspomnianego przed chwilą, iż sam ten termin Grody Czerwieńskie prawdopodobnie jest po prostu pomyłką kronikarza, ponieważ nie ma on odpowiednika w terminologii i Słowiańszczyzny zachodniej, jak i wschodniej. I wydaje się, że pierwotnie chodziło po prostu o czerwień i inne grody i ewentualnie autor mógł myśleć o ziemi czerwieńskiej, bo taki termin znamy ze źródeł powiedzmy XII-XIII wiecznych i wydaje się, że sam termin grody czerwieńskie, on jest po prostu pewną pomyłką paleogeograficzną naszego kronikarza. Ponieważ sam termin, ja o tym będę jeszcze mówił, jest bardzo rozpowszechniony i nawet w każdym podręczniku polskim dla dzieci w szkole polskiej i na ukraińskiej też on się pojawia, to jakby trudno go usunąć z tej polskiej nauki. Ale należy pamiętać, że tak naprawdę ważniejszy jest czerwień i lokalizacja czerwienia, a nie samo pojęcie grody czerwieńskiej. Ja jeszcze do tego wrócę, czy mogę też wyjaśnić w dyskusji, dlaczego ten termin jest aż tak ważny też na przykład z polskiego punktu widzenia. Od kiedy naukowo ten obszar jest badany? Tutaj chciałem wspomnieć przede wszystkim o Zorianie Dołędze Chodakowskim, właściwie no, on się nazywał Adam Czarnocki. Jest to takie pokolenie z oświeceniem a romantyzmem między Polską wolną a Polską pod rozbiorami i on jest dzisiaj traktowany jako jeden z twórców nie tylko archeologii, ale też trochę etnografii i był to taki człowiek no, rzeczywiście bardzo romantycznie do tego wszystkiego podchodzący, a że żył krótko i nie zmarł nieszczęśliwie, no to tak jak i Jim Morrison jest popularny, tak i on, to jego krótkie, raczej nieszczęśliwe życie, też konflikt z takim rosyjskim historykiem Karamzinem, no jakby powoduje, że jego legenda w Polsce jakby jest silna. Ale rzeczywiście Dołęga Chodakowski uważał, że grodziska są taką specyficzną formą osadnictwa Słowian. One według niego miały być wszystkie lokowane tu w pięknych miejscach, miały być z takiej czarnej ziemi, z wejściem od wschodu, zawsze przy rzekach i tak dalej. Oczywiście dzisiaj wiemy, że nie tylko Słowianie budowali grodziska, to jest grody, to jest jasne, no ale on tak uważał. I z tego powodu też jeździł i miał plany stworzenia takiego katalogu grodzisk na terenie Słowiańszczyzny. I między innymi pisze tutaj w liście do Jerzego Samuela Bantkiego z maja 1818 roku, rzecz osobliwszą znalazłem we wsi Czermnie nad Huczwą, niżej Tyszowiec. Są wały krągłe, jak we wszystkich Horodyszczach. I jakie są w Czerwonogrodzie, niżej Halicza, przy ujściu rzeki Duby i ten Gródek Ruś Tameczna zowie Czerwień Horod. Teraz pytam się naszej historii, który z nich był przodkujący, czyli który był głównym miejscem między czerwieńskimi miastami, czyli w Czerwonej Rusi. Zorian Dołęga Chodakowski jako pierwszy stawia tezę, że umocnienia z wsi Czermno pod Tyszowcami to jest właśnie gród Czerwień znany ze źródeł pisanych. I także on odwiedził Gródek nad Bugiem i pisze w innym tekście, iż w 1817 roku zwiedziłem osobiście to miejsce, gdzie geografia Długosza pokazuje istniejący niegdyś Gród Wołyń. Tam, przy ujściu rzeki Huczwy do Bugu, z lewej strony jest grodzisko, podług którego miejsce to nazywa się Grodkiem lub Gródkiem. Jest tam duży wał otaczający ten gród i mnóstwo mogił ciągnących się zza Bugu od strony wschodniej i kończących pośród wałów, kryjących w sobie zarazem dzieje tego grodu, jego obrońców oraz imię nieznanego zwycięzcy. To pięknie położone i bardzo dogodne do obrony miejsce. Także Dołęga Chodakowski jest jednym z takich ojców polskiej archeologii, archeologii romantycznej, nie naukowej jeszcze, jest też twórcą tezy, że te dwa grodziska to Wołyń i Czerwień. Oczywiście najprościej byłoby, by tą tezę zweryfikowali archeolodzy, ale na to trzeba było czekać bardzo, bardzo długo. Pierwsze badania w Czermnie mają miejsce w roku 1940, no, jest to najgorszy chyba czas w historii Polski i trzeba to jasno powiedzieć, te badania prowadzone są przez ukraińskiego archeologa Lewko Czikalenko z inicjatywy ukraińskiego historyka Myrona Korduby. One budzą niechęć polskich naukowców, Zofii Bartołowskiej, Włodzimierza Antoniewicza, o nich jeszcze będzie mowa, bo jest oczywiste, że one miały być prowadzone jednak po to, by uzasadnić, że tak powiem, ukraińskie prawa do wschodniej części generalnej guberni. Oni uzyskali zgodę z władz niemieckich i to jest, znamy też działalność Myrona Korduby szerzej w tym zakresie, to jest, sprawa jest zupełnie oczywista. I niestety ta polityka będzie się przewijać jeszcze, czy wykorzystanie archeologii do celów politycznych będzie się jeszcze przewijać w tym moim tutaj dzisiejszym wystąpieniu. Po II wojnie światowej, w latach 52-55 prowadzone są właśnie i w Czermi, i w Grudku największe badania wykopaliskowe, które rzeczywiście realizowane są formalnie, o tym jeszcze będę mówił, pod sztandarem przyjaźni polsko-radzieckiej i dużym nakładem sił była to centralna inicjatywa, w sensie podjęto decyzję o tym w Warszawie, nie tutaj między innymi Aleksander Geisztor, będę jeszcze o tym mówił, o tym zadecydowali. No, one miały służyć, udowodnić przyjaźń polsko-radziecką, no więc musiało się skończyć tak jak wszystko, co miało tą przyjaźń polsko-radziecką udowodnić. Tylko w momencie, kiedy Stalin był uprzejmy umrzeć, to też te badania szybko w 1955 roku zostały zakończone i wiele osób wolało o nich po prostu zapomnieć. Same szkielety z Grudka, te 466 grobów, które już wspomniałem, zostały przewiezione do Wrocławia, co nie było dobrym pomysłem, bo w 1997 roku połowa z nich została utracona w wyniku tej wielkiej powodzi. W latach 70. badania w Czernie prowadził zespół docenta Jana Gurby z UMCS. Były to badania może prowadzone z dużym zapałem, ale przy bardzo słabych środkach finansowych i przede wszystkim one nigdy zaraz potem nie zostały opublikowane. Problem narastał w latach 80. i 90. w Polsce z wykrywaczami do metali. To dotyczy też Czerna i Grudka, miejscowości ładnych, łatwo dostępnych i w tych obu wypadkach detektoryści byli plagą. W związku z tym w latach 2010-2011 podjęto tutaj badania, to Marcin Piotrowski, Andrzej Kokowski, czyli UMCS oraz Artur Trącik, takie duże badania właśnie z wykrywaczami metali. Symbolem tych badań są te dwa skarby ozdób średniowiecznych z XIII wieku, ale tu ważne, one były zakonserwowane przez panią dr Elżbietę Kowalczyk, ale ze środków tego Instytutu w Lipsku. On po raz pierwszy się też objawił poza stricte naukowo. To, ta konserwacja była możliwa dzięki Lipskowi. Te badania były nawet dosyć popularne, wiedza o nich była dosyć szeroko rozpropagowana w Polsce, ale nie zmienia to faktu, że sama wiedza o Czerniu czy Grudku była dramatycznie niska. I tutaj taki tekst Elżbiety Kowalczyk, archeolog, historyk z Warszawy, tekst z roku 2000, która wyraźnie rozgoryczona o tym pisze, że no właściwie to nic nie wiemy i że ona jest sceptyczna, czy da się w ogóle łatwo odpowiedzieć na pytania związane z historią, z tym, jak ten region funkcjonował w X-XI wieku. W tym tekście, pisanym jakby w związku z rocznicą Zjazdu Gnieźnieńskiego w roku 2000, no, wyraźnie przebija frustracja, można powiedzieć, rozgoryczenie, że tak ważne stanowiska są, no w gruncie rzeczy niewiele o nich wiemy, poza tym, że pochodzą stamtąd ładne zabytki. I teraz, proszę Państwa, ponieważ dziś jest lepiej i o tym będę mówił w dalszej części, warto zastanowić się, dlaczego tak było. I to dotyczy nie tylko tych dwóch stanowisk, ale szerzej tych obszarów, które są na wschód od tej linii zielonej, a więc obszarów od, powiedzmy, Trepczy, koło Samoka, przez Przemyśl, Lubaczów, właśnie sąsiadkę, Czernogródek, Chełm, Drohiczyn, a które w X-XIII wieku, one no, w praktyce znajdowały się na terenie Rusi Kijowskiej. To jest taka mapa pokazująca te obszary. Otóż były to zasadniczo, nie zawsze, ale w miażdżącej większości one znajdowały się pod kontrolą Rurikowiczów i kultura materialna tych obszarów jest w znacznej części jednak ruska. Badania tego obszaru były w Polsce zaniedbane i da się to łatwo udowodnić, jeżeli spojrzymy na przykład na taką serię bardzo szacowną Origines Polonorum, która publikuje wyniki badań nad różnymi ważnymi stanowiskami w Polsce, to tylko Przemyśl leży na wschód od tej linii, którą zaznaczyłem, a wszystkie pozostałe stanowiska, jak Wrocław, Ostrów Letnicki, Wolin czy Gniezno, to są stanowiska jakby z Polski Piastów. Natomiast te obszary wschodnie były po prostu i są do dzisiaj dużo gorzej rozpoznane. Spróbujmy się na chwileczkę zastanowić tylko, dlaczego tak jest, dlaczego tak się stało. Może zacznijmy od tego, że archeologia Polski średniowiecznej rozwinęła się najpóźniej. Znaczy Józef Koszczeski, którego wszyscy kojarzymy i który jest odkrywcą biskupina, a więc stanowiska najbardziej znanego polskiego stanowiska archeologicznego, on przede wszystkim był prahistorykiem. Częściowo to chyba jest pochodną tego, że działał w okresie rozbiorów i z całą pewnością państwo niemieckie no, nie było zainteresowane jakimiś badaniami nad Polską, skoro było beneficjentem rozbiorów. Koszczewski też z tego powodu zajmował się bardziej neutralnym tematem, czyli prahistorią. No też odkrył wspaniałe stanowisko biskupin, więc no, trudno się dziwić, że się tym zajął. Ale w rezultacie te badania nad wczesnym średniowieczem już w wolnej Polsce, w drugiej RP, zaczęły się dosyć późno. Oczywiście nie jest tak, że ich nie było w ogóle. Na przykład tutaj ilustrowany Kurier Codzienny donosił w 1933 roku o badaniach Kopca Kraka w Krakowie, a więc przykład takiej aktywności. W 1936 roku Zofia Bartułowska i Włodzimierz Antoniewicz, wspomnieni już wcześniej, rozpoczynają badania grodziska Sąsiadka, też bardzo ważnego właśnie dla tych spraw polsko-ruskich. Ważny tutaj jest Romen Jakimowicz, jeden z mądrzejszych naprawdę polskich archeologów, który bardziej był konserwatorem zabytków, dyrektorem muzeum niż pracownikiem. Szkoda, że nie pracował bardziej na uczelni, ale jego książki, jak Szlak wyprawy Kijowskiej Chrobrego, która dotyczy Wołynia, czy też jego studia nad ozdobami, są naprawdę bardzo ważne polskie studia i one zajmują się też wschodnimi tematami. Jakimowicz zrobił habilitację w 1934 roku w Poznaniu i potem wykładał w Poznaniu. I to spowodowało między innymi, że młodsza generacja archeologów poznańskich, tutaj trzeba wspomnieć przede wszystkim Witolda Hensla, którego tutaj widzimy w takiej sympatycznej fotografii z tym psem, między innymi on, ale nie tylko on, rozpoczęli badania nad wczesnym średniowieczem. To dotyczyło Gniezna, badań tutaj pod koniec lat 30. na terenie samego Gniezna oraz takiego dużego, innego ważnego stanowiska, to jest Kłecko, to jest niewielkie grodzisko, to jest niedaleko Gniezna położone stanowisko i tutaj widzicie Państwo ogromne ilości drewna i takie wręcz konstrukcje skrzyniowe. Te konstrukcje jeszcze wrócą tutaj w tym moim wykładzie. Jeżeli przeniesiemy się na wschód, to można powiedzieć tak, na przykład Grodno, czy oczywiście dzisiaj Białoruś, było badane przez Józefa Jotkowskiego w latach 30., co zresztą było przedmiotem pewnych kontrowersji. A więc w sam Grodnie prowadził badania Józef Jotkowski. Z badaczy lwowskich trzeba wymienić Ukraińca Jarosława Pasternaka, który prowadził badania w Haliczu, ale też w Przemyślu Walawie na przykład. I warto tutaj wyeksponować sam Lwów, to znaczy się tutaj w 35 roku powstaje czasopismo Ziemia Czerwieńska, i w 1939 roku wychodzi taka książka Lwów i Ziemia Czerwieńska. Jest oczywiste, że i tutaj wprost pisze się, że początki Ziemi Czerwieńskiej to właśnie Grody Czerwieńskie, to Czerwień i Grudek. I jeżeli pójdziemy dalej, to jedna z gazet donosi o tym, że planowane jest otwarcie, Gazeta Lwowska donosi o tym, iż planowane jest powstanie osobnego muzeum pradziejów Ziemi Czerwieńskiej. Jednym z takich tutaj twórców tego muzeum jest profesor Leon Kozłowski, który był archeologiem. Ale poza tym, że był archeologiem, to był także, powiem się, premierem rządu polskiego. No i to jasno wskazuje, że Lwów, mając takie zaplecze, że tak powiem, gdyby Donald Tusk na przykład był tak uprzejmy i przeznaczył część budżetu państwa polskiego na badania grodów czerwieńskich, na pewno byłoby lepiej. Wiadomo, że Leon Kozłowski no, miał pewną sprawczość w sobie, prawda, ze względów politycznych. Lwów był silnym ośrodkiem naukowym, Kazimierz Michałowski przecież pracował wtedy we Lwowie, Tadeusz Sulimirski, był związany z ośrodkiem lwowskim, więc tutaj było kim prowadzić tego typu badania. To muzeum miało zostać otwarte w roku 1940 w ramach obchodów też 600-lecia polskości Lwowa. No, z pewnych powodów do tych obchodów nie doszło. Sam Leon Kozłowski został aresztowany we wrześniu 1939, spędził sporo czasu na Łubiance, w innych ośrodkach wypoczynkowych tutaj Związku Radzieckiego, po czym on przedostał się, to jest osobny temat, na stronę niemiecką, zginął ostatecznie w Berlinie. Cała ta sprawa, ta idea badań we Lwowie, no oczywiście ona umarła z powodów ogólnej historii, że tak powiem, tutaj tej części Europy, z powodu II wojny światowej. Poza polityką i tak dalej, trzeba jasno powiedzieć, o tym zdecydowała też mizeria finansowa drugiej RP. No po prostu nie było na to pieniędzy tak naprawdę. To trzeba naprawdę wziąć też pod uwagę, że to było też ważnym czynnikiem. W roku 1945 Polska odradza się po okupacji niemieckiej w zupełnie innych granicach i co ważne, rządzący Polską komuniści podejmują inicjatywę częściowo kościoła, ale częściowo środowisk naukowych. Tutaj właśnie powraca nam Witold Hensel, teraz już bez psa, ale za to z tytułem doktora. Jako autor tej książeczki, broszury, potrzeba przygotowania wielkiej rocznicy. I tutaj znowuż, jak widzicie, to drewno Państwo, prawda, które mieliśmy w Kłecku w czasie takich badań, to ono tutaj też, te konstrukcje skrzyniowe są bardzo dobrze widoczne. Hensel nie jest jedyną osobą, ale jest jednym z ważniejszych moderatorów badań nad początkami państwa polskiego. I formalnie, jak widzicie na tej drugiej mapie, zaczerpniętej z książki Andrzeja Buko, one miały objąć całą Polskę. Ale w praktyce stało się inaczej, to znaczy się w dużej mierze one się skoncentrowały na terenie Polski zachodniej. I spróbuję tutaj do tego się odnieść. Właśnie i w ramach tych badań podjęto te badania w czerwcu i grudniu. O tym decydował między innymi Aleksander Geisztor. One były realizowane pod patronatem Polskiej Akademii Nauk, a więc centralnie. I mamy fantastyczną ilość dokumentacji, zdjęcia takie bardziej oficjalne, różne, ale i tutaj jest archiwum Andrzeja Abramowicza, wówczas studenta, a później historyka polskiej archeologii i uczestnika tych badań, też takie bardziej prywatne zdjęcia, tu między innymi są pasowane na rycerza przez taką panią Halszkę Poniatowską. Mamy mnóstwo dokumentów dotyczących tych badań. One formalnie, tak jak mówiłem, były realizowane w ramach współpracy polsko-radzieckiej. Tutaj ta osoba z tym miksikiem, to jest Artemij Arcichowski z Moskwy. Tutaj ten pan widocznie pierwszy tutaj od lewy, to jest Tadeusz Manteuffel, a więc polski historyk. Dzisiejszy Instytut Historii nosi jego imię. Ten pan tutaj to jest Paweł Jasienica. Było tam naprawdę wiele osób zaangażowanych w te badania, ale jak mówię, oczywiście są to lata 50., więc referat towarzysza Arcimowskiego został przerwany przez przedstawicieli Ludowego Wojska Polskiego, którzy to z pamiętniki Abramowicza, który wręczyli mu tutaj te kwiaty. Udało nam się znaleźć to zdjęcie przedstawiające tą scenę. No, nie muszę tłumaczyć, nikt w Polsce nie lubił, że tak powiem, zwłaszcza zaraz po wojnie, nie lubił takiej realizacji badań. W ramach tych badań właśnie wspomniany już Andrzej Poppe przygotował swoją pracę magisterską w Grodzie Woły, którą przygotował pod kierunkiem Aleksandra Geisztora. I ona została opublikowana. Natomiast my wiemy, że te badania, one były częściowo bardziej tak deklaratywnie polsko-radzieckie, po prostu to jest język epoki. Natomiast w tym czasie rzeczywiście doszło dwukrotnie do zmiany granic Polski. I Andrzej Abramowicz napisał, że te badania zostały przerwane, bo ci polscy archeolodzy obawiali się, że to będzie służyło zmianie granic państwa polskiego. Ponieważ to jest interesujące, chciałem to krótko wyjaśnić. Rzeczywiście w 1951 roku Polska utraciła ten teren miejscowości Bełz, który dzisiaj też jest na Ukrainie, a uzyskaliśmy Puszczyki Dolne. Natomiast w 1952 roku miało dojść do drugiej zmiany. Wtedy stracilibyśmy cały powiat tomaszowski i rzeczywiście granica przebiegałaby wzdłuż Huczwy i Czerno byłoby naprawdę grodem całkowicie na granicy państwa polskiego położone. Niby to pasuje, ale ja trochę się tym dłużej zajmowałem. Otóż ta zmiana tych granic wywołała w Polsce straszliwą panikę, bo i ona była kompromitacją dla rządów komunistów w Polsce. Z całej Polski mamy świadectwa paniki, takie zupełnie absurdalne, między innymi uważano, że wszyscy świadkowie Jehowi zostaną wysiedleni na Syberię. No, było to potworną panikę w Polsce. Więc na pewno Bolesław Bierut nie rozmawiał, powiedzmy, z Aleksandrem Geisztorem na te tematy, bo było to kompromitujące dla ówczesnych rządów. To jest niemożliwe, żeby to było czynnikiem, który wpływał tutaj na działania archeologów. Raczej ja osobiście uważam, że tym powodem były takie zmiany emocjonalne, niechęć w sposób do Związku Radzieckiego. Tutaj jest taki fantastyczny tekst Konrada Jeżdżewskiego, który pewnie właśnie prowadził badania w 1952 roku. Będziemy może czytać cały, ale to jest świetne zdanie, kiedy on pisze o tym, że był na tym grudku nad Bugiem, patrzył na tą granicę polsko-radziecką i pisze, że obserwował zabronowaną po stronie radzieckiej strefę, żeby widzieć ślady osób, które z ZSRR chcą przejść na stronę polską. Mówiono nam, że w ciągu długiego czasu zdarzy się raz tylko wypadek, że z Polski uciekł ktoś na stronę sowiecką. Przy badaniu ujętego tam zbiega okazało się, że był on umysłowo chory. No, oczywiście świetnie to pokazuje, że tak powiem, polski stosunek do Związku Radzieckiego jako krainy najłagodniej mówiąc umysłowo chory. Tak naprawdę te emocjonalne sprawy powodowały, że nie chciano zaraz po wojnie się tym zajmować. Jest wiele takich czynników, które możemy tutaj wymienić od relacji polsko-ukraińskich, od rzezi wołyńskiej przez samą okupację rosyjską czy radziecką Polski, to wszystko jest jasne. Ja bym chciał tu wskazać na dwa ważne czynniki. Na utratę tego Lwowa, który był bardzo ważnym ośrodkiem naukowym i mimo starań tak UMCS-u, jak i Rzeszowa, to tej wyrwy do tej pory nie dało się zasypać. To był bardzo ważny ośrodek naukowy w Polsce i do dzisiaj ta zmiana jest widoczna, a w latach 50. była dramatycznie widoczna. A druga kwestia to to, że polscy komuniści woleli skoncentrować się na terenach zachodnich, ponieważ oni byli oskarżani, no i słusznie, o to, że są po prostu agenturą sowiecką, to taki demonstracyjnie okazywany patriotyzm miał uzasadnić ich prawa do sprawowania władzy w Polsce. I to daje taki efekt, który tutaj na podstawie, na przykładzie tej broszury chciałem Państwu pokazać. Otóż tutaj ten wspaniały żołnierz Ludowego Wojska Polskiego, on namawia Polaków do głosowania 3 razy tak w referendum. Jak Państwo zwrócić uwagę, to granica zachodnia to są jasne strzałki, gdzie to wszystko ma być, uzasadnienie tam obronności Polski, granica na Odrze i tak dalej. Ale jak spojrzymy na wschód, to zobaczycie Państwo, że ta granica nie jest, to nie jest ani druga RP, ani to nie jest PRL. Tak naprawdę ta granica gdzieś się rozmywa. referendum dotyczyło granicy na Odrze i Nysie, ale nie dotyczyło w żadnym stopniu granicy wschodniej państwa polskiego. Bo ta sprawa, jako wstydliwa dla komunistów w Polsce, no lepiej było o niej nie mówić. I tak jak lepiej było o niej nie mówić w sensie politycznym, tak lepiej też te badania na tym tereny naukowe, lepiej było ich nie organizować. Najlepszy przykład, Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Kultury Materialnej, wiodąca instytucja naukowa w PRL-u, której dyrektorem był wieloletni, właśnie wspomniany już Witold Hensel, nie miała ani jednego ośrodka na wschód od Wisły. Moim zdaniem nie jest to żaden przypadek. Te sprawy, towarzysze, są skomplikowane i zostawmy to lepiej, że tak powiem. To właśnie powoduje, że stan jest taki, jaki jest. Tak? Przez całość PRL-u, kiedy przy wszystkich ograniczeniach finansowych, technicznych, jednak prowadzono badania w Gnieźnie, Szczecinie, Wrocławiu, Krakowie, te tereny wschodnie, no one miały być raczej marginesem i no i tak się stało. Dlatego ta frustracja Elżbiety Kowalczyk jest uzasadniona w tym jej tekście, który już wcześniej przywoływałem. I to wszystko powoduje, że po 1989 roku my tak naprawdę dopiero reaktywujemy te badania. Reaktywujemy je, drukując książki, które wychodziły po raz pierwszy w Londynie po angielsku, to jest książka Henryka Paszkiewicza, Porządki Rusi. Prowadzimy własne badania historyków, takich jak tutaj Andrzej Janeczek, bardzo ważne badania nad Grodziskami. Adrian Jusupowicz i Darek Dąbrowski wydali Kronikę Hajcko-Wojską, najważniejsze źródło dla tego tutaj regionu, 13-wieczną, która wreszcie szczegółowo informuje nas o tym obszarze. Mamy prowadzone badania i też konferencje, mamy też badania z zakresu historii sztuki, między innymi tutaj ikony, tutaj chciałem wspomnieć Mirosława Kruka i jego pracę nad ikonami. Mamy wreszcie archeologię, profesor Paczewski, jego studia, publikacje ruteników ze zbiorów polskich, konferencje. Więc tutaj widać, ten ruch jest realizowany przez bardzo wielu z nas, też no, przeze mnie. Ale to wszystko jest możliwe, nabrało nowego wymiaru po roku 2010, kiedy powstały w Polsce takie instytucje jak Narodowe Centrum Nauki oraz w ramach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego program o nazwie Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Te programy bezpośrednio finansują też badania Czerwna i Grudka. A dlaczego są one takie ważne? No właśnie dlatego, że nie ma tego Lwowa. Tu nie chodzi o jakieś sentymenty. Chodzi mi o to, że po prostu o ile Poznań, Kraków, Warszawa są w stanie finansować swoje badania naukowe jakby same z siebie, bo te uczelnie są tak duże, że mogą to robić z budżetu ogólnego, to ta Polska Wschodnia, pozbawiona dużych ośrodków akademickich, w sposób wyjątkowy potrzebowała właśnie centralnego dofinansowania badań naukowych. I takim przykładem jest właśnie Czerno i Grudek, badania, które tutaj realizujemy, ale też Chotyniec przez profesora Czopka Kopany. Gdyby nie było ośrodków centralnych i nie powstał ośrodek archeologiczny w Rzeszowie, to może tego Chotyńca by nie było po prostu, bo nie byłoby kim tego obsłużyć. Więc chciałem tutaj powiedzieć, że to jest sprawa dosyć przełomowa. W rezultacie my prowadzimy w Polsce Wschodniej, tej chwili na dużą skalę są prowadzone badania. Od Trepczy pod Sanokiem, poprzez właśnie Przemyśl, Czernogródek, sąsiadkę, aż po Chełm na północ. I dzisiaj można powiedzieć, że stopniowo te badania się rozwijają i to dotyczy też właśnie Grodów Czerwieńskich. Trzeba jasno powiedzieć, że pierwsze lata realizacji tych badań no, upłynęły, bym powiedział, pod znakiem odkurzacza. To znaczy, że trzeba było po prostu te materiały z dawnych badań wszystkie przepakować, opisać, posprawdzać. Mogę powiedzieć, że pewien wszystkim znany skandynawski sklep meblowy, mający filię we Wrocławiu, posiada też pudła tekturowe, w których to w tymże sklepie skandynawskim kupiliśmy no, setki tych pudeł. Dzięki temu całość tych dawnych badań została przepakowana, opisana, a więc to był początek. W rezultacie w ostatnich latach, między 16 a 24, udało nam się opublikować, nie pamiętam, ale około 12 tysięcy stron papieru w postaci książek dwujęzycznych dotyczących właśnie tych rzesz stanowisk. A więc to są trzy tomy dotyczące tych badań dawnych w Czermnie, w których wszystkie i ten rok 40, i te badania z 52, i te badania zespołu Kurby wraz z wszystkimi klasami magisterskimi zostały tutaj przedstawione. Dwa tomy prezentują tutaj Grudek, a więc te dawne badania plus ceramikę osobno wyodrębnioną. Dwa tomy prezentują historię badań. Tutaj jeden tom to jest taki miks archeologów, historyków sztuki, etnografów, a ten drugi tom to jest osobna praca pani Katarzyny Błachowskiej z Warszawy, która bardzo szczegółowo przedstawiła całą historię badań nad Grodami Czerwieńskimi od XVIII czy od XVII wieku do wieku XX. Dwa tomy poświęcono plombom typu Drohoczyńskiego, które znamy z Czerna, 1200 takich plomb, jeszcze o nich będę mówił. I w tej chwili wydane książki, trzy tomy, 3000 stron, prezentujące te wyniki badań w Czernie w latach 2010-2011. I można powiedzieć, że w miarę w tej chwili opublikowaliśmy całość tych badań dawnych. Co odkryto w czerwcu czy grudku? Dlaczego te stanowiska są ważne? Tutaj między innymi wybór grudka. Niestety ta ikona zaginęła, ale wiemy, że ona została tam odkryta. Tutaj są też ozdoby z tego cmentarzyska na grodzisku. Tutaj najważniejszym stanowiskiem, o którym pisząc wniosek grantowy, nie miałem pojęcia, że jest, to chodzi o to, że z grudka pochodzi z 13 grobów cała seria tkanin jedwabnych. One są, były w Łodzi, zostały odkryte, no i z panią dr Marią Cybulską, pracownikiem Politechniki Łódzkiej, cały tam zespół przygotował wstępne publikacje tych tkanin jedwabnych. Dzięki datowaniu w Curychu wiemy, że to jest XII-XIII wiek. Jest to naprawdę bardzo ważna kategoria zabytków z Polski. Pokazuje to najlepiej chyba, co stracono, w sensie co zapomniano. Tak? Tu nie chodzi o cztery skorupy, tylko naprawdę o zabytki o charakterze pierwszej ligi. Też z tych badań, też z badań poszukiwaczy mamy bardzo dużo dewocjonaliów, tak jak tutaj te takie kamienne ikonki, krzyżyki. Wspaniałym zabytkiem z 1952 roku jest przęślik, który jest zdobiony z napisem. Ten Chotyn to jest imię męskie, więc jest to no, zabytek jedyny taki chyba z Polski, z inskrypcją. Mamy całą serię pieczęci. 40 pieczęci z Czerna, czyli pieczęci emitowanych przez książąt ruskich. One wszystkie mają, prawie wszystkie da się je atrybuować do konkretnego władcy, ale no, dwie są to Rurykowicze, nawet jeżeli nie mamy konkretnego księcia, to jest oczywiste, że są to Rurykowicze. Mamy całą serię tych plomb drohiczyńskich, a więc takich znaków handlowych, nazwijmy to ruskich. Ich z Czerna pochodzi 1200, jest naprawdę duża seria. Dzisiaj łącznie dzięki tej książce, którą wydaliśmy jeszcze we współpracy z Rosjanami, kiedy jeszcze Władimirowicz był uprzejmy, prawda, być spokojniejszy. Wiemy dzisiaj, że jest około 30 tysięcy tych plomb drohiczyńskich w ogóle z Europy Wschodniej, więc naprawdę to jest ogromna, ogromna liczba. Mamy też, jak już powiedziałem, z czerwonej grudka pochodzi na pewno ponad 200 różnych form dewocjonaliów. Enkolpionów, krzyżyków zawieszek, ale także ikonek. Tego jest to na pewno 200 zabytków. Mamy tutaj 400 bransolet szklanych, mamy odważniki handlowe, mamy wreszcie liczne przedmioty uzbrojenia, elementy oporządzenia jeździeckiego, też samo uzbrojenie. Tutaj przykłady gotów strzał, topory. I chciałem powiedzieć, ponieważ równolegle wszystkie te zabytki skanujemy, mamy takie specjalne i urządzenia, i program, naszym celem jest udostępnienie tych zabytków w wersji 3D i stopniowo to następuje, bo to musi mieć tutaj digitalizację przy tej ilości zabytków. Nie chcę mówić o tych zabytkach za dużo, bo to można by mówić bardzo dużo. Najstarszy zabytek z Czerwna, z dewocjonaliów, to jest ten krzyżyk, który możemy go związać z taką grupą krzyżyków, które znamy między innymi z Wielkich Moraw, z Bułgarii, z Rusi. One są datowane na przełom X-XI wiek i wiązane są między innymi z Anną Peskową, taką bardzo, bardzo porządną, szczerze mówiąc, badaczkę z Petersburga, która wiąże ich właśnie z pierwszym państwem bułgarskim, może trochę z Wielkimi Morawami. No, nie muszę tłumaczyć, że to dla tego regionu jest bardzo ważna sprawa, prawda? To jest z tych kolekcji, ale tu nie mamy kontekstu dla tego znaleziska. W sensie one są dzięki wykrywaczowi. Nie mamy tutaj twardego kontekstu archeologicznego. Co jest bardzo ważne, proszę Państwa, bo będę mówił nie o archeologii, ale tu muszę to wspomnieć. Adrian Jusupowicz, przygotowując taki tekst właśnie o czerwieniu, zwrócił uwagę, że w już późniejszych wersjach kodeksów XVI-wiecznych, ale pisanych po rusku. Nie mamy słowa czerwień, tylko jest słowo czermno. A więc to jest nowy, dzięki temu projektowi naszemu, ale osiągnięcie jest Adriana Jusupowicza, nowy argument, który wskazuje, że czerwień to właśnie czerno. Skoro dla kronikarza w XVI wieku on sam, ten ruski kronikarz, zmienił tą nazwę, prawda? To dowodzi, że dla niego też stało się jasne, że ta wieś zaczyna się nazywać czerw. No i oczywiście, proszę Państwa, skoro to archeologia, to muszą być wykopaliska. I te wykopaliska trwają, w sensie już nie z wykrywaczem do metali, tylko po prostu regularne badania od roku 14. No pomnie tych różnych zaszłości, braku publikacji, bardzo staramy się regularnie publikować wszystkie nasze teksty. Też ten artykuł tutaj w druku jest właśnie, ukaże się zimą tego roku takie kolejne większe sprawozdanie. Także tutaj trzymamy rękę na pulsie. No oczywiście dzisiaj jest łatwiej niż kiedyś. Ważne, że poza archeologami w tych badaniach biorą udział geografowie. Tutaj chciałem wymienić też obecnego rektora UMCS, profesora Radosława Dobrowolskiego, który jest, jak mówię, rektorem, ale też jest geografem i tutaj właśnie udaje nam się go czasu do czasu wyciągnąć z gabinetu, prawda, i tu wierci sobie, co na pewno i dla zdrowia jego jest korzystne, ale dla nas ma ogromne znaczenie, dlatego że Czerwno, jak już wspomniałem, położone terenie całkowicie bezprzemysłowym, no nadaje się znakomicie do takich badań paleośrodowiskowych. Zespół geografów pod wodzą profesora Dobrowolskiego przeprowadził różne i mapowania, ale właśnie odwierty na terenie zespołu osadniczego w Czerni. W Grudku też, ale w Czerni one są naprawdę bardzo ciekawe. I widzimy, że samo założenie było bardzo otoczone wodą i prawdopodobnie te stanowiska i Grud, jak i Sęsko 2, one były oddzielone ewidentnie wodą i był to teren no, mocno, jakby to powiedzieć, mocno nawodniony i prawdopodobnie to sprzyjało też komunikacji, tak? W sensie to jest ważne dla nas, bo wtedy wiadomo, że nie było autostrad ani samolotów, ale rzekami można było przewozić towary. Co jest ważne, dzięki tym badaniom wiemy też, że pierwsza masowa wycinka dębów na terenie Czerna ma miejsce w połowie IX wieku. To jest bardzo ważne co do perspektyw. Mamy taki pik wycinki pod koniec X wieku, a więc to są te czasy związane z tym latami 980. Ale co jest ważne, pierwszy taki moment wyrębu dębiny to z połowa wieku IX. To wiemy dzięki geografom, czy geografom i paleobotanikom. Co ważne, to te badania nadal są robione i tutaj muszę powiedzieć, że właśnie ten zespół geografów, mamy też ogromną ilość dat, konsekwentnie tutaj wykonujemy zespół datowania trochę w Poznaniu, ale w dużej mierze w Zurychu, w Szwajcarii. No oczywiście dendro robione jest przez profesora Kąpca. W tej chwili mamy już tych dat około 100, także naprawdę szybko tu nadrabiamy. Też dla Grudka mamy podobną ilość tutaj tych dat. No i oczywiście prowadzimy same badania na terenie wału, który jest no, z wiadomych powodów najważniejszy. Chciałem jasno powiedzieć, że nie wchodzą w szczegóły, że wiemy już na pewno, może tutaj to będzie widoczne lepiej, o, że w tych latach 70. zespół docenta Gurby, on przebadał no, tylko wierzchnią część tak naprawdę tego wału. W związku z tym, jak już powiedziałem, tu brakowało środków, tu nie chodzi o to, żeby teraz kogoś obwiniać, po prostu te badania były przeprowadzone no, w dalece niewystarczająco. W związku z tym na przykład datowanie, które bazowało na tych badaniach, no nie ma większego sensu, bo w ogóle na pewno nie przekopano tego stanowiska do calca. Myśmy to zrobili tutaj, mówię też o między innymi doktorze Tomaszu Dziękowskim z UMCS-u, który jako archeolog jest, tutaj prowadzimy te badania i my dzisiaj mamy już odkopany profil cały tego wału. Ten wał taki szary, który jest u góry zaznaczony, gdzie są cyfry 2 oraz 2 łamane przez 3. To jest późniejszy wał. To jest wał, na który dzisiaj też widzimy oczywiście i on jest już z drugiej połowy XI wieku i później. Natomiast to, co jest na żółto i zielono, czyli to przede wszystkim to 1A, 1B, to jest ta najstarsza część tego wału. Dużo mniejszy ten wał i tu niestety taki jest problem, że nie mamy na przykład mokrych warstw, które by nam dały dużą serię dat dendro. Też datowania z te 14, które mam wykonane, no nie satysfakcjonują nas tak do końca. My w tej chwili możemy powiedzieć, że ten wał starszy, że on powstaje gdzieś między drugą połową wieku X a przełomie X i XI. Tu nie mamy cały czas jeszcze takiej jasności, jak to jest. Natomiast, co ważne, i te młodsze fazy są dobrze nam rozpoznane, zdefiniowane. Co jest ważne, to mamy też jednak twarde dowody na to, że zabudowa i obronna istniała wcześniej. To zdjęcie, to może takie przy okazji wspomnę, tutaj właśnie zespół jest geografów UMCS, którzy dokonywali nawiertów i w pewnym momencie oni nas poinformowali, że dysponują wskaźnikami na to, że jest jakiś rów datowany na VIII wiek mniej więcej. No więc z kolegą Dziękowskim powiedzieli, że to tak nie może być i koniec. No ale i co się okazało, proszę Państwa? Te daty były, podjęliśmy decyzję o przebadaniu tego miejsca, które wskazywali geografowie. No i rzeczywiście odkryto tam rodzaj fosy, i te datowania się potwierdziły. Także widzimy, że poza tymi dzisiaj istniejącymi wałami na przedpolu mamy też jakieś starsze konstrukcje, na razie rów, fosę, która jest starsza, która jest datowana na 7 czy 8 wiek naszej ery. Co ważne, mamy też z podgrodzia, z Sęska 2, daty i dendro takie od 9 do 10 wieku, a więc jesteśmy w przeszłości. Mamy też, wspomniałem już o tych dowodach na wycinkę dębów w połowie IX wieku. Najstarszym zabytkiem, który odkryliśmy na terenie wału, jest to okucie. To jest okucie awarskie z drugiej połowy VIII wieku. Ono niestety zalegało wyżej, także tu nie możemy nim datować jak gdyby tych umocnień, no ale widzimy tutaj, że te materiały starsze są. I z tego powodu chciałem powiedzieć, że mamy w związku z tym pomysł na to, co zrobić dalej, jeśli chodzi o początek Czerna. Chcemy w przyszłym roku, w 26, przeprowadzić tutaj właśnie badania, między innymi tutaj, po to, bo liczymy na to, że być może jest tak, że tu jest starszy wał Czerny. Taką sytuację mamy na przykład w Stradowie, bardzo dużym grodzisku, gdzie gród, który dzisiaj widzimy, no on prawdopodobnie w nieco innym miejscu był też tam wcześniejsze, że podgrodzia są starsze. Podobna sytuacja może być w Przemyślu, tylko tam jest ciężko badać, bo to są miasta, miasto i tak dalej. Więc niewykluczone, taka jest nasza jakby nadzieja, że na przykład ten, to stanowisko 2, które ewidentnie jest też umocnione, ale on jest bardzo zniszczone, jest po prostu rozorane, że tu mamy starszy wał Czerna, który by odpowiadał wycince dębów w połowie IX wieku i on by tłumaczył też te zabytki awarskie, też tą fosę jakąś z VIII wieku, powiedzmy, którą tutaj mamy na przedporu grodziska w Czerni. Udało nam się natomiast wcześniej już w miarę wyjaśnić, wydaje mi się, koniec tego założenia. Otóż czerwień po raz ostatni zmiankowany jest w kronice hajsko-wołyńskiej w latach 80. XIII wieku. I udało nam się odkryć na Wale, właśnie tutaj od strony Majdanu, taki grób nietypowy, grób stojący dziecko i człowiek. Ten człowiek, to zielony, to on nie jest ufoludem, tylko to jest po prostu tak zaznaczony takim kolorem dorosły mężczyzna, który został ścięty. I co jest ważne, to są badania tutaj zespołu między innymi profesora Szostka i pani profesor Marty Koćki-Kręc z Poznania. Ten człowiek został ścięty. My nie mamy jego czaszki, nie dlatego, żeśmy ją zgubili, tylko po prostu nie ma jej. A ostatni krąg szyjny, który jest zachowany, on jest ewidentnie nosi ślady cięcia. W związku z tym to była dekapitacja. Datyce 14 i ozdoby wskazują, że ten człowiek zginął w drugiej połowie XIII wieku. Więc dzisiaj tak sobie to wyobrażamy, że ponieważ my wiemy, że Mongołowie wymagali też na tych terenach niszczenia fortyfikacji, bo to wiemy ze źródeł pisanych, być może samo Czerno było przedmiotem najazdu mongolskiego, na pewno tego pierwszego, w 1240 roku, o tym też świadczą zabytki ruchome, stąd groty strzały i inne przedmioty. Mamy też inne dowody na dekapitację i tak dalej, ale być może samo umocnienie zostało zniszczone później, w sensie Mongołowie nakazali zniszczenie tego grodu. Jest to możliwe, więc wydaje się, że w drugiej połowie XIII wieku Czerno zamiera i tutaj tym czynnikiem sprawczym wydaje się, że byli Mongołowie. Także tutaj to, jeśli chodzi o same badania takie twarde, archeologiczne. I do tego dochodzi jeszcze to, że mamy tutaj, oprócz tam wspomnianego wcześniej skarbu, to niedaleko odkryto też skarb z Perespy, to jest tuż obok Czerna i to jest skarb ozdób X wieku. A więc ten skarb no, też dowodzi, że na tym terenie w X wieku tworzy się jakaś lokalna elita. Coś tu się dzieje. My, tak jak powiedziałem, ja też najchętniej bym się zajął głównie tym X wiekiem, ale moim obowiązkiem jest publikowanie tych starych materiałów. Musimy jakby iść całą, to musi być system, to musi być robione nie to, co mnie najbardziej interesuje, tylko musimy odpowiedzialnie się zachowywać i stąd to zajmuje trochę czasu. Ale przyszły rok, ponieważ te książki są opublikowane, te przedpole jest wyczyszczone i przyszły rok no, tutaj będzie dla nas intensywny. A więc ten skarb też dowodziłby tego, że ten region żyje, jest ważny, zaczyna być ważny w wieku X. Krótko tylko powiem coś o Gródku nad Bugiem, bo siłą rzeczy mniej tam prowadzimy badań. Natomiast muzeum w Hrubieszowie jest bardzo małe i bardzo sprawne. I tutaj pracownicy muzeum, i Bartłomiej Bartecki, i Anna Herchała są niezwykle aktywnymi osobami i oni głównie prowadzili takie badania, my też w pewnym momencie, ale głównie to jest ich inicjatywa dotyczące też materiałów wczesno-średniowiecznych. I w ramach tego odkryto taki obiekt z grupą szkieletów dziecięcych i wiemy już dzisiaj, że to jest datowane właśnie na VII-VIII wiek. Ten grób jest dosyć znany, ponieważ te materiały były analizowane w Instytucie Maxa Plancka w Lipsku i on wszedł do takiego artykułu opublikowanego w Nature dotyczącego genezy Słowian i z tego powodu to stanowisko jest już dosyć znane. Ale teraz to, co jest dla nas istotne, proszę Państwa, to, że te groby datowane na VIII wiek, powiedzmy VII, znaczy VIII-IX wiek, ta grupa tych dzieci, to są całe szkielety. I tutaj mamy datowania w kilku laboratoriach wykonane, więc tutaj raczej nie ma możliwości pomyłki. No to jasno pokazuje, że ten obszar był zasiedlony nie tylko w czasach historycznych, w sensie w czasie od wieku XI w górę, ale też w tym okresie plemiennym. Z samego Gródka też znamy sporo zabytków awarskich, więc tutaj przed nami oczywiście no, wiele aspektów, ale ta kwestia wyjaśnienia, co tu się dzieje i w Czerni, i w Gródku w okresie powiedzmy VIII-X wiek, no jest najbardziej, muszę powiedzieć, ciekawa w tej chwili, czy najbardziej perspektywiczna. To dotyczy obu stanowisk. Tak jak powiedziałem, wiele udało nam się uzyskać nowych dowodów na to, że to Czerno to jednak czerwień, że on istniał w wieku X i chcemy to zamknąć w przyszłym roku tą kwestię, ale tutaj mamy realne powody sądzić, że nam się to uda. I to jest to, co żeśmy zrobili. A teraz chciałem powiedzieć tutaj, pokazać jeszcze kilka, zwrócić uwagę na kilka kwestii dotyczących tych innych badań, które tutaj robimy, a które otwierają przed nami naprawdę bardzo ciekawe perspektywy. Otóż ważną sprawą są badania najnowocześniejszymi technikami samych zabytków. I takim przykładem są badania nad amforami i ołowiem. I tutaj chciałem powiedzieć, że bardzo tutaj nam pomógł Władimir Władimirowicz Putin, z którego powodu i oczywiście tej tragicznej wojny koleżanki z Ukrainy znalazły się właśnie w Lipsku, tam one uzyskały odpowiednie stypendia. I to spowodowało, że wraz z nimi oraz całą grupą tutaj badaczy, między innymi to jest Steven Merkel z Amsterdamu, ale też koleżanka Olga Nkala-Giorgu z Aten oraz całą grupą naszą tutaj rzeszowsko-warszawską oraz Sylwią Waxman z Francji, z Lyonu, udało nam się stworzyć taki zespół, którym zajmujemy się nowoczesną analizą proweniencji zabytków, które znamy z Czerna. Czerna i z Grudka. I tutaj parę przykładów. Amfory. Mamy z Czerna całą serię amfor na wino, które tutaj zostały odkryte. I dzięki badaniom fizyko-chemicznym wiemy też mniej więcej z jakiego regionu Bizancjum one tutaj trafiły. To jest pierwsza sprawa. Mamy też ten jedwab, o którym teraz już tutaj nie chcę mówić jeszcze raz o nim, ale też z panią dr Cybulską prowadzimy na ten temat badania. Rzecz, która mnie osobiście najbardziej interesuje, to to, że mamy też, tak jak już wspomniałem, dużo tych zabytków ołowianych. Plomby, pieczęci, ale i bransolety wykonywane ze szkła ołowiowego. I tutaj podjęliśmy badania właśnie ze Stevenem Merkelem, który w tej chwili on jest pracownikiem Amsterdamu. I cóż się okazało, proszę Państwa? Otóż okazało się, że te zabytki z Czerna i z Grudka, analizowane przez nas, zostały wykonane z ołowiu polskiego, z Bytomia i z Olkusza. I dzięki temu, że koleżanki z Kijowa są w tej chwili, no, mieszkają w Lipsku, to dysponujemy też materiałem z Kijowa, z takiego Jesenicka z paska 35, ono zostało datowane kompleksowo w Zurychu oraz wykonaliśmy już też te badania izotopowe i krótko mówiąc też okazuje się, że, proszę Państwa, te wyroby szklane ze szkła ołowiowego z Kijowa, one też zostały wykonane z właśnie tego ołowiu polskiego, w sensie, który pochodzi z tych wychodni między Bytomiem a Olkuszem. I takie badania wcześniej też wykonał zespół, rok wcześniej tam zespół rosyjski, między innymi tutaj Nikolaj Makarow i Irina Zajcewa. No w tej chwili ta wojna, ja staram się to tak trochę sarkastycznie o tym mówić, ale oczywiście to jest katastrofa, bo moglibyśmy razem to w tej chwili robić, no ale z wiadomych powodów to jest niemożliwe. Krótko mówiąc, też ten polski ołów trafiał nawet do Suzdala, tutaj na mapie to jest zaznaczone, to jest za Moskwą, także naprawdę daleko. Krótko mówiąc, proszę Państwa, to co widzimy dzięki tym badaniom, o których teraz wspomniałem, to jest to nasza robocza hipoteza, ale prawdopodobnie to Czerno i Grudek, ponieważ Ruś Kijowska nie miało własnych źródeł ołowiu. To jest z całą pewnością tak, ani srebra. I prawdopodobnie ten polski ołów był już od XI wieku, może i wcześniej, ale ja mówię o tym, co wiemy w tej chwili. On jest eksportowany z Polski na teren Rusi Kijowskiej. I niewykluczone, że Czerno i Grudek dlatego stały się ważne, że tutaj przeładowywano ten towar. Tak? W tych pierwszych grodach, które były tymi kontaktowymi, to powodowało, jakby, że ten region stał się bogaty. To tłumaczyłoby z kolei, dlaczego ze wschodu napływały te tkaniny jedwabne. Prawda? No, trzeba o czymś jakby się odwdzięczać i tak dalej. Stąd też te amfory. To tłumaczyłoby to, że te stanowiska w żadnym stopniu nie możemy ich traktować jako taki rodzaj strażnic wojskowych, prawda? Których siedzieli taki Zagłoba, tam może z Kmicicem i tam jeszcze od czasu do czasu pan Wołodyjowski się pojawił. Tylko ewidentnie to są bardziej ośrodki handlowe. Jest takie pojęcie w geografii Gateway Cities, takie ośrodki łączące, że te ośrodki bardziej były nastawione na handel niż tylko na obronę. I bardziej były zamieszkane też przez jakieś elity, ludzi bogatych, niż tylko przez właśnie takich wojowników. Więc to naprawdę zmienia też sposób patrzenia nasz na ten obszar. Pozwala nam odejść od takiego widzenia też tych relacji polsko-ruskich tylko w perspektywie konfliktu. Że tutaj właśnie tylko w kółko, jak nie Chmieliński, to jakieś inne, prawda, tam powstania i tak dalej. Nie, to był ewidentnie obszar, który miał duże znaczenie handlowe. Między innymi zapewne eksport tego ołowiu z Polski, no on był jednym chyba z tych elementów koniunktury dla mieszkańców tego regionu. Ale w każdym razie pokazuje to, bo oprócz tych badań takich stricte wykopajskowych i tak dalej, też staramy się robić tutaj badania dosyć zaawansowane technologicznie. Druga kwestia, krótko chciałem się do niej odnieść, to to, o czym mówiłem na początku. To znaczy się staramy się bardzo prezentować nasze wyniki szerszej publiczności. Ponad 20 placówek prezentowało wystawę Czerwień Grud między Wschodem a Zachodem. Tutaj mamy dwa katalogi o dewocjonaliach oraz ogniem i mieczem, o uzbrojeniu z Czerna, które zostały wydane przez Muzeum w Tomaszowie Lubelskim, a tutaj właśnie w tej kopercie, którą dopiero dzisiaj zastałem i teraz ją otworzę, znajduje się najnowsze wydarzenie.
Unpacking.
Pani Jola Bagińska wysłała mi w zeszłym tygodniu i to jest to jest właśnie książka, którą też widzę po raz pierwszy, nie tylko tak ja, tak, że to jest książka prezentująca pieczęci Szczern. Także to są jak gdyby takie katalogi adresowane właśnie do szerszej publiczności. Też wspomniany już Kołatek Szczerwienia, to jest komiks, który bazuje na powieści, którą napisał historyk Stefan Maria Kuczyński, uczeń Oskara Haleckiego, o którym wspomniałem wcześniej. I ona opowiada, no myśmy ją przenieśli do Czerwna po prostu. Mamy tam moment z czasów Chrobrego, ale cofamy się do roku 1940. Kołatek zostaje porwany i przez pieczyngów, potem im ucieka, trafia do Konstantynopola, gdzie on właśnie Konstantynowi Porfirogonecie, a więc cesarzowi bizantyńskiemu, który pisze dzieło De Administrando Imperio, o zarządzaniu państwem, on opisuje im właśnie plemię lędzian i tłumaczy, jak to tam wszystko się działo tutaj, prawda, nad Bugiem i w tym regionie. Jest to książka oczywiście adresowana dla najmłodszych dzieci, ale ona też zawiera takie informacje podstawowe o zabytkach archeologicznych, które są odkrywane w Czermie albo też na innych stanowiskach tutaj ważnych dla tego naszego regionu. Oprócz tego tutaj wraz z Katarzyną Radziwiłko, która zajmuje się tak zwaną archeologią publiczną, organizujemy całą serię spotkań z mieszkańcami Czermna. W czerwcu właśnie takie tablice, żeśmy tutaj odsłonili w Czermie, która nawiązuje do koronacji Chrobrego i do oczywiście, bo ona też upamiętnia Czerwno i Czerwień. Tutaj jest Katarzyna Radziwiłko oraz ja i tutaj dr Łukasz Kotyło, socjolog, z którym realizujemy pewne badania już adresowane do współczesnych mieszkańców i Czerwna, i Grudka. Oprócz tego, proszę Państwa, to co jest ważne, to że udaje się tych Grodów Czerwieńskich prezentować na takiej bardzo szerokiej arenie międzynarodowej. I tutaj, żeby to tylko jednym przykładem, to jest praca, która się ukazała we wrześniu tego roku, to co materiał z konferencji w Oksfordzie, która została zorganizowana przez Jonathana Shepharda i Petera Frankopana. Dotyczy ona tak zwanego bizantyńskiej wspólnoty narodów. To jest takie pojęcie wprowadzone przez Dmitra Obolenskiego, historyka urodzonego w Petersburgu, ale jego rodzice mieli tyle oleju w głowie, że w 1918 roku wyjechali z Rosji i pojechali do Oksfordu. Była to słuszna decyzja i Shepard tam przez wiele lat funkcjonował jako historyk i on jest autorem takiego pojęcia bizantyńska wspólnota narodów. Chodzi o wszystkie kraje prawosławne, od powiedzmy nie tylko Grecję dzisiejszą czy Anatolię, ale i Serbię, Bułgarię, no i właśnie Ruś Kijowską. I chodzi o to, że no, w jakimś sensie ten nasz teren tutaj możemy traktować jako peryferię tej bizantyńskiej wspólnoty narodów. No i z pewną satysfakcją stwierdzam, że udaje się ten teren tego Czerna i Grudka wprowadzić do takiej globalnej mediwistyki. To jest jedna perspektywa, która pokazuje ten teren w ujęciu bizantyńskim. Ale druga perspektywa, która też jest możliwa, to jest, która została zaproponowana przez lubelskiego historyka Jerzego Kłoczowskiego, który jest autorem takiej książki Młodsza Europa. On uważał, że cała ta Europa nierzymska, tak? Czyli Czechy, Polska, Ruś, Norwegia, że to jest jeden wielki obszar. Jego wspólną cechą, jest mianownikiem, jest to, że ona właśnie jest nierzymska, że tam nie było Imperium Rzymskiego. I że te obszary trzeba porównywać w tych dwóch perspektywach. W związku z tym, że te różnice między Polską a Rusią nie są aż takie istotne, ważniejsze są elementy wspólne. Można i tą perspektywę przyjmować. Mi chodzi o to, że szukamy też, żeby te badania nad Czernym i Grudkiem nie były realizowane tylko w takiej perspektywie, a tu mamy taki wał i znaleźliśmy ładny przęślik, to jest bardzo fajne, tylko też chodzi nam o to, żeby coś z tego więcej wynikało też w rozumieniu historycznym. I przez to już zupełnie ostatnie slajdy, których chciałbym opowiedzieć, no po co to wszystko? Ostatecznie można powiedzieć, że to są w większości materiały często ruskie, no można powiedzieć, że nie polskie. Ale czy tak na to powinniśmy patrzeć? Chciałem przytoczyć tekst z XII wieku, który to jest list do Bernarda z Clairvaux, adresowany przez biskupa krakowskiego Mateusza, który pisze: naród ruski, swą niepoliczalną liczbą gwiazdą podobny, nie dochowuje przepisów wiary prawdziwej. Ruś jest jak inny świat. Rutenia quasi est alter orbis. Tak? A więc Ruś jako inny świat. I często ten tekst jest w Polsce wykorzystywany do tego podkreślania, że to jest inny świat, koniec, że to nie powinniśmy się specjalnie do tego odnosić. Ale dzięki tutaj badaniom warszawskiego historyka Mariana Dygo, my wiemy, że ten tekst raczej nie powinien być rozumiany tak dosłownie, tylko prawdopodobnie ten zwrot inny świat, on dotyczył tego, Bernard Clairvaux był takim no, intelektualistą XII-wiecznym. To między innymi on w zasadzie doprowadził do drugiej wyprawy krzyżowej. Trochę przesadzam, ale no powiedzmy, że był bardzo wpływową osobą. I chodziło o to, żeby Bernard Clairvaux przyjechał do Polski, żeby doprowadzić do pokoju między synami Krzywoustego, którzy zaczęli się już kłócić interpretację testamentu Krzywoustego. No i jako autorytet miał ich troszeczkę tutaj uspokoić. A ponieważ Bernardę zajmował się herezjami we Francji i też mówił o tym, że to jest inny świat. To być może chciano po prostu pokazać mu, chodź, przyjedź do nas, my tu też mamy jakichś takich heretyków, ale to dotyczyło bardziej tego, by zaintrygować Bernarda z Clairvaux, niż podkreślać tak naprawdę różnicę między Polską a Rusią, bo mamy wiele innych tekstów, które jasno dowodzą, że tego poczucia odmienności nie było. I w związku z tym uważam, i też osoby, z którymi tutaj współpracujemy, a to jest bardzo wiele osób, że my musimy prowadzić te badania, dlatego że jeżeli skupimy się tylko na Gnieźnie albo Poznaniu, to oczywiście to jest ważne, ja tego absolutnie nie neguję, ale bez zrozumienia tej wschodniej granicy państwa polskiego i relacji z Rusią, ta nasza wiedza o Polsce Piastów też będzie uboższa. My musimy to robić po to, żeby zrozumieć samych siebie. Chciałem tutaj zakończyć takim pytaniem, czy jesteśmy pierwszymi, którzy tak myślą, że trzeba tą Ruś rozumieć po to, żeby siebie samych poznać. Nie, nie jesteśmy pierwsi. Jan Długosz, od którego zaczynaliśmy paru tekstów, on pisze w swoich rocznikach. Skoro więc z dziejami Polski łączą się często obce, nie wydało mi się zbędne dotknąć tychże w toku pisania. Nie z zuchwalstwa, znam bowiem moje siły, ale aby je nasi poznali. Dlatego, mając już siwą głowę, zabrałem się do nauki ruskiego pisma, aby kolejność naszych, a więc polskich dziejów, uczynić pełniejszą. I tak jak Długosz to zrozumiał. Oczywiście ja bardzo często lubię przebywać na przykład na Malcie, na wakacjach byłem, albo we Francji, albo gdzieś. To jest wszystko bardzo fajnie, ale szczerze mówiąc, żeby zrozumieć Polskę, to bardziej trzeba się zająć Grodnem, powiedzmy, albo Lwowem, a nie tymi terenami na zachodzie Europy. I ja uważam, że nawet jeśli znaczna część tych zabytków jest ruska, to dla pełniejszego zrozumienia historii Polski musimy prowadzić badania na tym terenie. I nie ukrywam, że ta ostatnia dekada, choć była intensywna naukowo w moim życiu, to jest to też dla mnie źródło satysfakcji i też wszystkich innych, którzy biorą udział w tych badaniach. Dziękuję Państwu bardzo.
No, Marcinie, takim komentarzem zakończyłeś, że ja aż powinniśmy teraz mikrofon puścić, powinieneś i powinniśmy zakończyć to spotkanie, żeby już tego w żaden sposób nie psuć, bo ja chyba nie poradzę sobie, żeby te kolejne pytania, które teraz będę zadawał, były tak dobre. Myślę, że wszyscy widzowie są pod ogromnym wrażeniem, zarówno ilości informacji, które właśnie zostały przekazane.
Jedno tylko chciałem powiedzieć, no ja rzeczywiście skończyłem, tak się składa, że studiowałem 5 lat archeologii i 5 lat historię i przyznaję, że oczywiście, że na przykład profesor Jusupowicz zna się na tym bezdyskusyjnie lepiej na analizie tutaj tekstów pisanych, to w ogóle nie dyskutuję z tym. To musi być robione razem, tak? Ten projekt nie może dotyczyć tylko, nie wiem, profilu wału, prawda? Tylko on musi być tak robiony pomiędzy archeologią a historią, bym powiedział. No i też mogę powiedzieć, że w takim szczytowym momencie w samych badaniach, ja nie mówię o osobach tylko, które kopały, ale różnego formy naukowców to było 60 osób, więc szczerze mówiąc jest to naprawdę spora grupa ludzi. I właśnie mamy w tym i te małe muzea Tomaszów, Hrubieszów, ale i bardzo duże placówki i polskie, nie tylko Kraków, czy tam oczywiście Rzeszów, Lublin, jasne, ale Warszawę i Kraków, ale i Poznań i Wrocław, Łódź, no ale właśnie też te duże placówki i w Niemczech, ale też jak już mówiłem Amsterdam, Szwajcarię. No, wymaga to, że tak powiem...
Ogrom administracyjnego opanowania.
Tak, na ogół jak moja mama się do mnie dzwoni, pyta, gdzie jestem, to mówię, że gdzie indziej, bo po prostu, bo najtrafniej oddaję to, że tak powiem, sytuację.
Domyślam się. Myślisz, że mogę zdradzić, że o Grudku i badaniach z Histogens kiedyś jeszcze nas odwiedzisz?
Tak, tak.
To od razu, drodzy widzowie, na pewno się zastanawiacie, co tam z tymi niesamowitymi badaniami, co tak wielkim echem się odbiły. Jeszcze potrzebuje pan profesor trochę czasu, żeby odpowiednio się przygotować, żeby móc wam zaprezentować to wszystko w tak niesamowity sposób.
Tak, dlaczego tak jest? Dlatego, że nie tylko te materiały z Grudka są ważne ze względu na kwestię etnogenezy Słowian, to jest jakby jeden problem, ale to są też malutkie dzieci. Dzieci są niedoreprezentowane w materiałach archeologicznych, no bo te kości, zwłaszcza takie, to są dzieci tam kilkumiesięczne, więc rzeczywiście na ogół nie, no, to jest przypadek, że tutaj się zachowały te szkielety aż tak dobrze. A mi chodzi o to, żeby ten temat, oczywiście, że ta kwestia genezy Słowian jest ważna i trudno o tym nie rozmawiać, ale chciałbym to tak przygotować, żeby też coś o tych dzieciach powiedzieć, tak? Taki mam plan, żeby to było nie tylko o tych Słowianach i o tym artykule w Nature, ale też o innych sprawach.
No to świetnie, to nawet mogę kolejną ciekawostkę zdradzić widzom, że może się to bardzo dobrze wpisać w nasze plany wydawnicze archeologii żywej przy okazji. ale więcej nie zdradzam, bo tematy kolejnych numerów to zawsze jest drobna tajemnica. Tak jak wspominałem, trochę osób z okolic jest, oglądają nas. Pani Ewa pozdrawia z Tyszowieckiej ziemi. Tak powiem, bo nie jestem pewny do końca, jak się odmienia miejscowość Tyszowce. Ale jest i Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Tyszowieckiej razem z nami. Piszą, że nie mogą się doczekać promocji komiksu. Pozdrawiam, piszą właśnie, że tam znajduje się Grodzisko w Czermnie. Jest Biłgoraj, pan Piotr Sejny, koleżanka Katarzyna, tak, wspominana.
Tak, Katarzyna Radziwiłka, która jest właśnie autorką.
Tak, jest z nami pan Ariel z Kętrzyna też również, ale i koleżanka Ewelina z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieździe nas ogląda, której bardzo dziękuję, bo to ona mnie skontaktowała z Marcinem i namówiła, żeby wystąpił u nas, więc bardzo dziękujemy, Ewelino. Dzięki tobie też to spotkanie może się dzisiaj odbyć. Pan Zbigniew z kolei pisze, super, w końcu lokalny temat. W 86 brałem udział w wykopaliskach na Podgrodziu.
Mhm. Tak, 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 bo tam myśmy zebrali tam część w tej książeczce, też są takie wspomnienia dotyczące też tych osób, które, znaczy i studentów, bo ich pracy i potem wszystkich zdjęcia tych studentów, ale też częścią osób udało się porozmawiać, które żyje na przykład w Czermnie, które brały udział w tych badaniach. Muszę powiedzieć, że tak samo jak robienie tego komiksu, to mi też to dużą taką frajdę sprawiło po prostu, tak? Bo zawsze jak się już pisze te naukowe teksty, no to jest oczywiście fajne i lubię to robić, oczywiście, że tak, ale muszę przyznać, że pisanie tak dla ludzi, w tej książce, którą z Katarzyną Radziwiłką napisaliśmy, no tam dwukrotnie udało mi się Kazika Staszewskiego zacytować i to przyznaję, że sprawia mi dużą satysfakcję. Na ogół cytuję powieści minionych, ale tutaj można było sobie pozwolić na zacytowanie Kazika. I przyznaję, że jest to przyjemne też takie. Nawet moim rodzicom też ta książka się podoba właśnie, dlatego że ona jest taka lżejsza i przyznaję, że to pojęcie tej archeologii publicznej, czy adresowanej do ludzi, no że to jest też źródłem satysfakcji, tak bym powiedział.
Ja przyznam ci szczerze, że mi sprawia większą radość pisanie dla ludzi niż już praca naukowa. Tak, takie odnoszę wrażenie przynajmniej. Dopisują kolejne osoby, pani Barbara z Wożuczyn, koło Tyszowiec, ale też i inne miejscowości, pan Morgan z Krakowa, pan Konrad też z Tyszowiec, więc są z nami przeróżne też miejscowości. Pan Krzysztof się śmieje, że dziś nabył 3 tomy nowego katalogu, ciężkie, tak widziałem, można tym zabić spokojnie człowieka. Pani Rose z kolei zastanawia się, na jaki jest adres strony, gdzie udostępniane są zabytki w wersji 3D. Grody Czerwieńskie profil jest z nami też, abcdziedzictwa.pl, tak?
Tak. I też my mamy stronę internetową, to jest Złote, jak się wpisze nawet w Google, Złote Jabłko Polskiej Archeologii i też Facebook dotyczący Grodów Czerwieńskich. I tam Grody raczej na bieżąco wszystkie te informacje zamieszczamy. Też o publikacjach, tam na stronie internetowej jest zakładka publikacje, gdzie oczywiście nie wszystkie teksty są, to jest różnie, niektóre mogą być opublikowane w całości, niektóre nie mogą być opublikowane w całości, ale zawsze jest informacja o tym tekście, w związku z tym można to tam znajdywać. Natomiast książki same są dystrybuowane, one są w różnych księgarniach już dostępne, więc no, one rzeczywiście są mało praktyczne, tak? W tym sensie, że nie należy ich próbować czytać w wannie, tak bym to powiedział.
A padło też pytanie o tą najnowszą publikację, nie ten komiks, tylko katalog, tak mówiłeś?
Tak, tak, tak. Ten katalog, on jest, jak mówię, to jest jakby przedpremiera, dlatego że premiera tej książki nastąpi 16 grudnia w Tomaszowie Lubelskim.
A było pytanie w komentarzach, czy można jakoś otrzymać to, jeśli się nie będzie na tym spotkaniu?
Tak, bo ta książka jest zasadniczym dystrybutorem jest muzeum w Tomaszowie, więc można napisać do muzeum, ale też jeżeli ktoś, naprawdę naszą stronę łatwo jest znaleźć w internecie, więc można też do nas napisać i my tam przekierujemy w odpowiedni sposób. Zresztą także ona też będzie dostępna, a sama wystawa jest prezentowana na stałe w Tomaszowie, w związku z tym można tam przyjechać i te książki tam są dostępne w muzeum, także to jest, nie trzeba koniecznie być 16 grudnia w Tomaszowie, tym książek jest więcej wydrukowanych, także to raczej nie powinien być problem.
Dobrze, myślę, że się z tego powodu ucieszą. I ostatnie grzeczności, koło naukowe studentów archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego też nas ogląda, no żeby nie było, że...
No to dobrze, muszą mnie oglądać,
muszą,
bo
nie mają innego wywołania. No oczywiście. Pan Piotr zastanawia się, w jakiej konstrukcji są wały te pierwsze. To będzie IX, X wiek? X wiek.
Niestety ten najstarszy wał, ten wał z XI wieku i później, to jest konstrukcja jakaś skrzyniowa i to jest dosyć czytelne. Natomiast szczerze mówiąc, co do tego tej starszej wału, tego, który jest tam na żółto taki zaznaczany, tam nie ma, to są tylko smugi drewna, także tutaj, dlatego że czerwno to są były łachy piasku, na których to potem było wznoszone. I no, mamy nadzieję, że uda się tę konstrukcję lepiej uchwycić w wypadku tego Sęska 2. Tam jest dosyć mokro i mamy nadzieję, że tam po prostu to drewno będzie lepiej zachowane, bo to byłoby dla nas rozstrzygające, żeby uzyskać większą taką serię tych konstrukcji drewnianych, lepiej zachowanych, tak żeby to wyjaśnić. Ale to jest przed nami trochę jeszcze.
Jasne. Pani Anna zastanawia się z kolei, jaką rolę mógł pełnić gród w sąsiadce w świetle hipotezy o handlowym charakterze Czerwna i Gródka.
Tak, no to jest bardzo dobre pytanie. Dlaczego? Dlatego, że przy całym postępie w badaniach nad tym całym obszarem, to czego brakuje, to jakaś skoordynowana akcja dotycząca sąsiadki. Dlatego, że no, Czerno i Gródek, po pierwsze, no, my się tutaj tym zajmujemy, ale w przypadku Gródka też, samo muzeum w Chrubieszowie, tam powiedzmy, że nacisk jest może bardziej na kwestię tych gotów i tak dalej położony, ale to jest całkowicie pod kontrolą i bardzo dobrych rękach. Natomiast w przypadku sąsiadki nie ma takiego gospodarza, bo pani profesor Joanna Kalaga opublikowała w 2013 roku książkę o tych dawnych badaniach i to zostało zrobione, tam nie ma akurat ceramiki jeszcze, ale powiedzmy, że to zostało zrobione, te dawne sprawy. Natomiast nie podjęto tam na nowo badań. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że tak naprawdę wykrywacze do metali zmieniają wszystko, co my wiemy o stanowiskach archeologicznych. Mhm. I to, że z Czerwna mamy 1200 plomb dochiczyńskich, to jest w dużej mierze wynik tego, że w tych badaniach w 2010-2011 roku stosowano wykrywacz do metali. My też w czasie naszych badań, na przykład nawet jak ci studenci byli bardzo tak nastawieni entuzjastycznie do tych badań i myśmy przesiewali tam ziemię, ale jednak i tak część plomb jest, one są małe, często niezbyt atrakcyjne, bo jak są brudne, nie widać ich za dobrze. Tak naprawdę wykrywacz do metali pozwala je rejestrować wszystkie. Ponieważ w sąsiadce nie było takich badań i w latach 50. czy no, w 30. latach to oczywiście, że w ogóle nie było mowy o wykrywaczach do metali, to nasz obraz sąsiadki jest fałszywy. To znaczy się stamtąd nie mamy takiej ilości plomb, ale wcale nie znaczy, że ich tam nie było. Natomiast mamy tam tą serię pieczęci, które są pokazane i one, muszę przyznać, że z polskich stanowisk średniowiecznych to pieczęci sąsiadki są w wielu, wielu miejscach publikowane ze względu na kwestię tytulatury na Rusi władców i tak dalej. Z tego powodu one weszły też na stałe do literatury naukowej. I odpowiadając na pytanie pani, dzisiaj sąsiadka wygląda na ubogiego krewnego Czerwna czy Gródka, ale nie wykluczone, że to jest bardziej pochodną tego, że nie ma tam realnie prowadzonych badań, a już osobną sprawą jest, na ile to stanowisko zrabowane. To jest osobny temat. Być może sąsiadka jest równie atrakcyjnym miejscem, tylko warto, żeby ktoś się tym zajął. No a to już na przykład ani dla mnie, ani też dla tutaj tego naszego zespołu nie jest możliwe. To jest tak dużo pracy, że no, ktoś powinien się na stałe zająć się sąsiadką. Bardzo to jest wdzięczny temat, że tak powiem, i byłoby dobrze, żeby ktoś podjął go, bo niewykluczone, że nowe badania właśnie wprowadzone przy nowoczesnych metodach i tak dalej, one spowodują, że też to stanowisko będziemy widzieć jako, no właśnie nie jako taką strażnicę, że tak się wyrażę, tylko właśnie jako też ośrodek handlowy i tak dalej. Może nie, ale jednak tutaj bez badań wolałbym tego nie weryfikować.
Mhm, oczywiście. Tu jeszcze tylko wspomnę, że ten skarb, który pokazywałeś, co też uczestniczył kolega Artur Trącik, zwany Saperem między innymi, to ostatnio z nim wywiad w Odkrywcy czytałem i do dziś wspomina ten skarb jako jedno ze swoich największych gdzieś tam osiągnięć w swojej przygodzie z historią. Imponujący.
Tak, on zresztą jest taka książka Michała Pawlety dotycząca, to się nazywa Przeszłość w teraźniejszości, chyba każdy, która pokazuje kwestię, jak dzisiaj archeologia funkcjonuje i jakby tam różne artykuły na ten temat no, są jednym z wyraźniejszych przykładów jakby umiejętności prezentacji jakby sukcesów, czy tak rzeczy. No, to wynika też z tego, że profesor Andrzej Kokowski jest chyba najlepszym polskim archeologiem, jeśli chodzi o... Znaczy on jest pierwszym polskim archeologiem zajmującym się tą tak zwaną public archaeology. Nigdy nie studiował public archaeology, tylko ma to we krwi po prostu i on nie musiał tego studiować, no bo on wie, jak to robić. Też z tego powodu ten skarb, obserwując jego urody i własności i tak dalej, to jest jasne. Ale też, no tutaj trudno nie wspomnieć o profesorze Kokoskim jako osobie, która potrafiła rozbudzić ogromnie zainteresowanie tym stanowiskiem. No tak jak i Gotami oczywiście, no ale no, profesor Kokoski potrafi opowiadać. Ale jak już Herodot wykazał, historia nieopowiedziana nie jest. Czy Tukidydes powiedzmy, w związku z tym profesor wpisuje się w tą grupę, która umie opisywać historię.
Tak. Drodzy widzowie, kiedyś profesor Kokowski się tu na pewno pojawi, ale to też jest bardzo zapracowany człowiek i pogodzenie terminarzy jest dosyć problematyczne, ale kiedyś obiecuję, że na pewno się uda. Pan Piotr też tutaj zwraca uwagę, że ma pan profesor dość niepopularne podejście do detektorów jako samych narzędzi. Większość archeologów, których znam, korzysta owszem, ale nie podchodzi do tematu tak entuzjastycznie.
Być może za niedługo będę miał też pewien test na ten temat, nie chcę zapeszać, jasne. Ale może tak, po prostu wykrywacze do metali zmieniają. No, jest takie znane, było powiedzenie Lecha Wałęsy, nie chcesz pan mieć temperatury, to stłucz pan termometr. No i to jest tak, że my możemy udawać, jak nie ma wykrywaczy do metali i że one nie wpływają na to, co my wiemy o przeszłości. No ale to jest tak, jak właśnie próba stłuczenia termometru, żeby myśleć, że się nie ma gorączki. Ale dlaczego to jest istotne? Bo tu nie chodzi tylko o to, że na przykład mamy dzięki temu jakieś ładne zabytki. Ale tu chodzi też o to, że to zmienia całkowicie na przykład tą kwestię handlową, a nie tych plon, o których powiedziałem, ale też na przykład dewocjonaliów. Jeszcze nie tak dawno, jeszcze no powiedzmy, że parę dekad temu, w badaniach nad chrystianizacją jednak bardziej zwracano uwagę na stanowiska grobowe, tak? Czyli krzyży, na przykład ile na przykład, jak mamy taką monografię Jerzego Sztekera, bardzo ciekawą monografię o chrystianizacji Skandynawii, co jest książka z 1999 roku, no to ona bazuje głównie, znaczy tam bardzo duża część to są zjawiska grobowe. Natomiast dzisiaj, na skutek tego, że są prowadzone te badania z wykrywaczami, ze stanowisk takich jak Czerno czy Grudek pochodzi no, ogromna ilość zabytków dewocjonaliów i one powodują, że punkt ciężkości przesuwa się z grobów na osady. I to nie jest tylko tutaj u nas, tylko na przykład właśnie czytałem rok czy dwa lata temu duży tekst właśnie dotyczący tej archeologii zamoskiewskiej, właśnie to są publikacje Nikołaja Makarowa, Irny Zajcewy, dotyczące właśnie tego, że w tej chwili z tego Suzdala, z takich wsi, bo to nie są grody klasy właśnie Nowogrodu, tylko to są wsie. Pochodzi kilkaset też właśnie enkolpionów i innych tego typu zabytków. To są osady, bo to też to nam na nowo pozwala nam spojrzeć na chrystianizację wsi, bo my mamy często takie, no także w miastach to dobra, a po tych wsiach to tam, co się tam działo, to lepiej zamilczeć. No okazuje się na podstawie tych badań, że tych dewocjonalów jest bardzo dużo właśnie też tych wiejskich terenów. I szczerze mówiąc, to oczywiście, ja czytając te teksty nie tak dawno, no aż kusiło mnie, szczerze mówiąc, żeby napisać, bo i znam i Makarowa, i Zajcewą, żeby napisać do nich, no to może porównajmy te badania, tak jakie wy macie typy krzyżyków, albo tam jakieś inne zabytki, ile macie tam sprzączek takich, albo coś. No ale ta wojna jest, obstrując, mówię całkowicie od tych ludzkiego wymiaru tej wojny i politycznego wymiaru, no też ma katastrofalne znaczenie dla tych kontaktów naukowych. Świadomie, ja zrezygnowałem tam z udziału w czasopisach rosyjskich, zgodnie jakby z przepisami, ale i z sumieniem, tak to nazwijmy szumnie. No i też w związku z tym te kontakty się urwały i jest to też przygnębiające, bo te wykrywacze, one po prostu zmieniają naszą wiedzę o przeszłości. W przypadku numizmatyki to jest wiadomo, no bo już trudno dzisiaj porównywać jak gdyby wiedzę o na przykład monetyzacji jakichś obszarów. Jeżeli w jakimś terenie nie mamy badań nowych uzgadniających wykrywacze do metali, to trochę nie ma sensu się już czytać tego. No i to samo dotyczy właśnie innych dziedzin, typu chrystianizacja i tak dalej. I byłoby fajnie móc porównywać na przykład wpływ wykrywaczy na wiedzę o Rusi Kijowskiej w takie szersze perspektywy. Nowogród, Moskwa, na przykład Grody Czerwieńskie i na przykład Bułgaria albo Serbia, prawda? Jak to się zmienia w tych obszarach? No ale ze względów tych, o których już mówiłem, jest to w tej chwili niemożliwe i raczej bym powiedział, nie zanosi się na to, że to się w najbliższych latach okaże możliwe, prawda? Bo raczej nie żyjemy w końcu historii, jak sobie to pan Fukuyama kiedyś.
No nie. Nawet jeśli tam sytuacja się poprawi, to będą mieli większe problemy i potrzeby niż badania archeologiczne.
Tak. No i zwłaszcza, że no w wypadku też Ukrainy podejrzewam, że biorąc pod skalę zaminowania różnych terenów, to nawet gdyby tam nastał jutro pokój, co oczywiście, ale nawet gdyby nastał, to tam i tak ileś lat trzeba będzie spędzić na no, likwidacji śladów wojny, prawda, na różnych terenach, co zajmie dekady po prostu. A to jest tak optymistyczny wariant, bo raczej na pokój się nie zanosi.
No tak. Pani Rose z kolei pisze, szlak ołowiany, bardzo ciekawa perspektywa historyczna. Tak, to całkiem chwytliwe to jest szlak ołowiany, a przy okazji tego, co na ostatnich konferencjach słyszałem o tym, jak kluczowe były złoża na granicy Śląska a Małopolski, co któryś wykład nagle się dowiadywaliśmy, że wszyscy po prostu z tamtych złóż korzystali.
W tej chwili jest grant doktor Miśty z NCN-u dotyczący tego i to jest oczywiście realizowane. Kiedyś się sam zajęliśmy tym przez, w tym sensie przez przypadek, że te pieczęci, one są bardzo ładne i one były też odczyszczane przez panią doktor Elżbietę Nosek. Na to mieliśmy grant też z Dumbarton Oaks, to jest taka no, ważna placówka do bizantynistyczna w Ameryce. I one rzeczywiście po odczyszczeniu no, są bardzo ładne, ale myśmy się też bali, co będzie, jak one będą jeździć po tych różnych muzeach i tak dalej. Prawda? Ja, no, jednak ołów jest pozornie ciężki, ale jest łatwo niszczalny. No, jest jednak kruchy, w sensie łatwo możesz ulec te wyobrażenia zatarciu i tak dalej. I stąd to spowodowało jakby, że w ogóle zainteresowaliśmy się samym surowcem jako takim. I najpierw wykonaliśmy badania pieczęci bizantyńskich, czysto bizantyńskich, a później dopiero skierowaliśmy się właśnie na te badania tutaj tych plomb i pieczęci z Polski. Ja wiem oczywiście, że o tym, że ten ołów jest też tutaj w Polsce na różnych terenach eksploatowany, to mam taką świadomość. Natomiast no rzeczywiście mamy tych pieczęci czy plomb 30 tysięcy. To chodzi o to, że w badaniach archeologicznych, też dotyczących średniowiecza, oczywiście zawsze jest problem, na ile to, co my uchwycimy na przykładzie dwóch, trzech zabytków, czy to jest tylko jakiś wyjątek, czy to jest jakaś reguła. No bo na ogół mamy na przykład jakaś tam ikonka taka z Chełma, którą tutaj już nie pokazywaliśmy, ale to jest taka statytowa ikonka, niezwykle piękna z XIII wieku. No i myśmy wykonali tam jakieś badania, wiemy o niej różne rzeczy. No ale to jest pojedynczy zabytek. No to nawet jak udowodnimy, że to zrobił cesarz tam jakiś, powiedzmy, osobiście to wszystko wyrzeźbił, no to trochę co z tego. Natomiast teoretycznie, gdybyśmy przebadali 30 tysięcy plomb dochiczyńskich, które znamy z ogromnych obszarów Ukrainy, Białorusi i Rosji i one wszystkie pochodziłyby z tego ołowiu bytomsko-lotuskiego, tak to nazwijmy, to pokazywałoby po raz pierwszy na takim masowym przykładzie, co znaczy handel w średniowieczu. Tak? W sensie, że to nie chodzi o 4-5 zabytków, że tam ktoś miecz, bo Karol Wielki wysłał miecz tam komuś, albo powiedzmy, że Otto III przywiózł coś do Gniezna. No, a to są wszystko jednostkowe sytuacje, szczerze mówiąc. A tu moglibyśmy na przykładzie, mamy 30 tysięcy plon, mamy, nie wiem, 100-200 tysięcy bransolet z Rusi. Jeżeli by je przebadać, to tu mamy narzędzie dzięki temu analityczne, które pozwoliłoby nam zobaczyć handel nie na przykładzie paru case study, studium przypadku, tylko na podstawie czegoś masowego. Taką możliwość mamy na ogół dopiero dla, powiedzmy, XVI-XVIII wieku w naszej części Europy. A tu moglibyśmy cofnąć takie poznanie handlu no do XI-XIII wieku, co naprawdę otwiera wielkie możliwości, tak to badania relacji polsko-ruskich, ale w ogóle do zrozumienia, czym był handel, czy jaki był zakres, jaka była skala wymiany handlowej w tym okresie no jeszcze wczesno-średniowiecznym. Prawda?
No jest to niesamowita perspektywa i trzymamy kciuki, że może kiedyś się uda jakiś niesamowity międzynarodowy projekt w lepszych czasach.
To nie tylko pieniędzy, ale i kooperacje. Tak, jasne, samo jak te amfory. Tak. Można, my na przykład wiemy też, że dzięki tym koleżankom, na przykład też z Rusi mamy, że na przykład niektóre amfory pochodzą bardziej z Koryntu, nie skądś, co też pokazuje, że nie tylko Konstantynopol na przykład prowadził kontakty handlowe, tylko właśnie też te inne ośrodki były tutaj istotne. Czyli tak samo ten łupek owrócki, którym tutaj już nie chciałem o tym mówić, ale jest ruski surowiec eksportowany też do Polski między innymi, ale do Czech na przykład, do Skandynawii. Bo też o to mi chodzi, żeby pokazać, że ten region, że w tych relacjach ważne były też kontakty handlowe, a nie tylko właśnie te pojedynki i nie tylko konflikt, ale i współpraca czy kontakt, który był codziennością. Tak to byłoby ciekawe, pokazać, że nie tylko szczęk żelaza, ale i stuko tych kół
transportujących wodę. Tak.
Różne rzeczy, że on jakby definiował te relacje polsko-ruskie, a nie tylko konflikty, bo ze względu na to, na tą historię powiedzmy nowożytną i dwudziestowieczną, to no trochę odruchowo na to tak patrzymy. Widzimy ten konflikt, a warto spróbować zobaczyć to w inny sposób.
No ten łupek, przedmioty z tego łupku, to też jest niesamowita sprawa, bo to też tak. Są tysiące, nie?
Jak tak, nie... tak, tak. Z Polski jest na pewno tysiąc tych przedmiotów, więc to i one są też znane, nie wiem, z Legnicy, powiedzmy, czy z Kruszwicy, czy tam z jakiejś... Więc to rzeczywiście pokazuje... Oczywiście one były prawdopodobnie używane, trzeba było mieć zestaw, że tak się wyrażę, w związku z tym nie miało sensu sobie kupić jednego, no ale one były dostępne, tak? I to jest ciekawe. Mówienie o tym jako protoglobalizacji, no trochę to jest oczywiście taki wytryk, żeby uzyskać grant, tak? W sensie, że to wtedy fajnie brzmi po angielsku zwłaszcza, no ale coś w tym jest też trochę, tak? Że tu nie chodzi o to tylko, że to był eksport czy tam dwóch przedmiotów, grzebienia ładnego, i tylko, że to były że te kontakty handlowe były też na inną skalę.
Schodząc trochę od tematu handlu, pan Karol, jeśli dobrze kojarzę z kanału YouTube ISAP Słowiańska Agencja Prasowa, się zastanawia, czy w okolicach odkryto cmentarzyska kurhanowe z czasów plemiennych. No zasadniczo to w Grudku jest kurhanowe, tak? Dobrze kojarzę. Tylko te dzieci są nie... Tylko te dzieci
nie,
są
szkielety. Tak, nie, groby... nie. My na razie jakby nie mamy grobów kurhanowych jako takich z Czerna. W przypadku Grudka, ten grób, o którym mówimy, to nie jest grób kurhanowy czy nakurhanowy, tak jak często były w tej strefie C, którą pani Helena Soladamikowa wydzieliła, tylko to, powiedzmy, że to jest takie pojęcie grobów typu Altkebelich, czyli grobów, które są znane, samo to miejscowość Altkebelich, to jest chyba Brandenburgia, akurat to są wschodnie Niemcy, natomiast one są dzisiaj znane i z Pomorza, i z Podkrakowa, i też na przykład z Chodlika.
Chodlik, tak.
A więc to są jakby, to już jest szersze zjawisko. To jest taki obiekt trochę osadowy, tam są też kości zwierzęce, no i właśnie te pochówki dzieci. Więc to nie jest grób kurhanowy. Więc jak na razie my nie mamy tych grobów kurhanowych, ale tak jak powiedziałem, ze względu na sporą ilość zabytków późnoawarskich z Grudka, no tam jestem przekonany, że tam to osadnictwo nie zaczyna się, że tak powiem, w X wieku, tylko że ono jest wcześniejsze i ten grób no idealnie w to się wpisuje, że ten, no, to jest obiekt częściowo osadowy, także to nie jest taki prosty grób. Tak. Z tego powodu właśnie chcemy się na nim skoncentrować, żeby go odpowiednio przedstawić, tak? Bo na przykład ja wolałbym, nie do końca jestem zadowolony z używania tego terminu Altkebelich, bo on jakby w ogóle sugeruje jakieś związki tam z Płabszczyzną albo na przykład, i to w ogóle nie ma z tym wspólnego. Prawdopodobnie my też znamy te groby, bo dzisiaj lepiej potrafimy prowadzić badania. Mamy C14, kiedy pani Adamikowa w latach 70. wydzielała te swoje strefy, ona wydzieliła tą strefę A bezpochówkową. No ona była bezpochówkowa chyba częściowo ze względu na stan badań, tak? Czy na ówczesne techniczne możliwości prowadzenia badań. Tak mi się wydaje. W każdym razie, ale nie mamy jeszcze takich klasycznych kurhanów wczesno-średniowiecznych, nie ma.
Rozumiem. No przydałby się nasz taki lokalny termin też jakiś dobry ukuć i prowadzić do
obiegu. Ja bym wolał, bo mówię, bo on sugeruje, bo tam dzisiaj już tak się nie uważa, ale tam były początkowo też teksty i pani Adamikowej i Łosińskiego. Myślę też niemieckich archeologów, którzy się tym zajmowali, tam pojawia się kwestia, czy to nie są jakieś wikińskie sprawy, że no to dzisiaj w ogóle nie ma sensu. Nie musimy rozważać tego, że to są wikingowie w Chodliku, załóżmy. I z tego powodu ja bym wolał jakiegoś innego terminu używać, ale nie ma go jeszcze. W każdym razie ten grób, czy ten obiekt po raz pierwszy nam umożliwia tak na poważnie wejście w to badanie tego okresu plemiennego w Grudku. I to jest bardzo ciekawe.
Pan Karol tutaj zapytuje się, taki dom zmarłych? Można to tak?
Tak. No właśnie, tak na przykład Łukasz Michowicz odnośnie tak. Chodlika pisze o tym jako dom zmarłych. Tak. Więc może warto by odejść właśnie w ogóle od tego Altkebelich. Ja nie mam przeciwko tej nazwie, tylko po prostu ona sugeruje pewne związki z północą, co w ogóle nie ma sensu dzisiaj już. Bo inni już tak nie uważa, także to jest pytanie, czy używać tej nazwy jeszcze.
No w typie i po prostu. No. Były Chęciny, tam trzeba było rzucić sugestie, wszystkie najważniejsze osobistości prawie były wczesnego średniowiecza, no przegapiliśmy okazję. Pan Piotr jeszcze inny zastanawiał się, ostatnie już pytania, bo trzymam cię bardzo długo, a pewnie już chciałbyś powoli do domu wracać.
Nie,
pan,
ale proszę bardzo, no ale nie, tak, nie to już
pan Piotr, czy są planowane badania geofizyczne w najstarszej części grodu Podgrodziu? To pewnie chodzi o ten... tam, gdzie ten wał został odkryty. Nie wał, tylko rów. No,
tak, no my będziemy jeszcze robić geofizykę, bo też może powiem, że były tam te sugestie jeszcze około roku 10-11 odnośnie obecności świątyni w Czermi i tak dalej. Na razie to się nie potwierdziło i my chcemy robić to, być może będziemy to robić jeszcze raz. No zresztą w Chęcinach o tym rozmawialiśmy z kolegami, więc być może to będzie robione, ale dla mnie w tej chwili ze względu też na logikę grantu najważniejsze jest to, żeby przekopać ten wał. Bo nam chodzi o chronologię w tym momencie, tak? To jest jakby tutaj W tym momencie to jest najważniejsze, żeby rozstrzygnąć kwestię tego, jak datowany jest wał na przykład na stanowisku 2. I powiedzmy, że będzie robiona geofizyka. No, mówię, rozmawialiśmy o tym w Chęcinach, ale jeszcze nie mam tutaj sprecyzowanej jakiejś wizji, jak to ma być zrobione.
A ja tylko bez szczegółów, bo takich rzeczy nie można podawać za nim, ale jeśli to te osoby będą robić, to takim sprzętem będzie taka geofizyka, że głowa mała, ale to dowiecie się w odpowiednim czasie.
Tak, tutaj najczęstsze, że Czarno jest, jak już pokazywałem, zresztą tak samo ogródek jest jakby łatwo dostępny, tak, to tam nie ma przemysłu i nie ma zabudowań, typu tam jakiś nie jest tam kościół tuż obok i tak dalej, nie ma współczesnego cmentarza, który by to utrudniał. To jest wdzięczny teren do tego typu badań.
I ostatnie pytanie, pan Rafał zastanawia się, dłuższe pytanie. Na ile Grody Czerwieńskie funkcjonowały jako buforowa, hybrydowa strefa wymiany kulturowej, a w jakim jako czyczułki albo w ogóle należały do państwa Piastów lub Rurukowiczów?
W średniowieczu, zwłaszcza w tej fazie średniowiecza, nie mam do czynienia nigdy z takimi granicami, w takim sensie jak z nami jest nowożytności, prawda, że to jest pewna kontrola. Zawsze te państwa troszeczkę rozchodziły w szwach, tak bym to
takie
nazwał.
Bardziej jak z tej ulotki, co żołnierz kazał głosować.
Tak, tak, tak. To wszystko jest bardziej, te granice to były bardziej szare strefy. No ale jednak można powiedzieć tak, te pieczęci tych jednak ruskich książąt, no dowodzą, że one jednak były w tej strefie państwa Rurkowiczów, bo z Polski Piastowskiej mamy dwie albo trzy, na pewno jest z Kalisza pieczęć,
co?
Tam jest Jasława i z Kruszwicy, chyba z Wrocławia jeszcze jest. A skoro z tego Czerna jest ich kilkadziesiąt i też z Gródka one są, no to trochę wskazuje, no, że jednak one jakby były w obrębie pewnej wymiany na przykład dyplomatycznej jednak Rurykowiczów, tak?
Wiesz co, próbuję wrócić do tych...
Jeszcze jedno albo dwa. Tu.
Nie? Żebyś tak. Może jeszcze przybliżył, bo tak przeszliśmy po tym temacie, cóż to w ogóle są za zabytki, bo ja byłem ostatnio na wykładzie, to wiem, ale dla osób, które nie wiedzą.
Tak jak u nas pieczęci były głównie woskowe, to na Rusi one były, tak jak i w Bizancjum, one były przede wszystkim wykonane z ołowiu. Też ze złota, czasami na przykład z Bizancjum, ale no, taka masowa produkcja była z ołowiu. Znamy ich co najmniej 100 tysięcy w tej chwili z Bizancjum, więc naprawdę gigantyczną cyfrę. I one były tam produkowane przez władców, ale i przez duchownych, ale też są przez kupców produkowane. Także to była masowa produkcja. No i z tego powodu Ruś Kijowska zaadoptowała ten model. Tam tak naprawdę bardzo szybko zanikają monety, a pojawiają się te plomby oraz, no i mamy też te pieczęcie. One mają często wyobrażenie świętego i na jednej stronie i my generalnie uważamy, Lichaczew, taki rosyjski historyk, sfagista, czyli właśnie specjalista od pieczęci to sformułował, że święci na nich wyobrażeni to jest nawiązanie do imienia chrzestnego danego księcia. Po prostu, tak? Czyli jeżeli tu mamy na tej po lewej Dawida, no to, że to będzie, to uważam, że to są pieczęcie Dawida Igorewicza. To nawiązanie, wyobrażenie ikonograficzne do tej po lewej, to jest Dawid Igorewicz. To powoduje po prostu, że to jest Dawid i w związku z tym to była pieczęć księcia ruskiego Dawida Igorewicza. Także tam nie mamy takich prostych identyfikacji typu, że mamy napisane tam książę Włodzimierz, powiedzmy, albo tam książę jakiś tam inny, tylko mamy te imiona tych świętych. No i na tej podstawie my to robimy. To nie jest takie proste, bo my mamy tych książąt bardzo dużo i nie zawsze jest prosta atrybucja tego po prostu. Ale my z Polski mamy, Piastowie podjęli, mamy kilka, nie pamiętam, że około 10, prawdopodobnie Bolesław III Krzywousty bił te monety, albo później, XII wiek, my mówimy o XII wieku, ale to jest efemeryda, to jest taka niewielka seria z Polski. Natomiast na Rusi ich jest kilka tysięcy, o ile nie pamiętam, mieli 5 tysięcy. No więc to, że one są z Czerna i z Gródka, no to dowodzi też tego, że to jest jakby, jesteśmy, no to są takie zabytki już bardziej o charakterze państwowym powiedział, prawda? Bo bransoletki szklane, to nie jest państwo oczywiście, tam żaden książę ruski się nie zajmował. Nie organizował produkcji bransoletek szklanych, prawda? Natomiast już te pieczęci to jest inna sprawa. To już było ewidentnie związane z jakąś z dyplomacją. Oczywiście, że one mogły trafić do, na przykład mamy też pojedyncze pieczęci, mamy te Sigtuny ze Szwecji, więc jakby, no która oczywiście, że nie była częścią Rusi. Tak samo jak Kruszwica czy Kalisz nie były częścią Rusi. Ale to są wyjątkowe sytuacje. Natomiast tu w takich większych seriach one są spotykane raczej na terenach, które były częścią państwa ruskiego. Natomiast jak to wygląda, mogę jeszcze to powiedzieć, w X wieku, tam na przykład częściowo ceramika, to Michał Auch głównie tutaj ustalał, Michał Auch, Maciej Czeciecki, tam mamy też ślady czy nawiązania do tej ceramiki wielkopolskiej. No, ale to jest ceramika, więc to też jest taka trochę inna kategoria zabytków. W wieku X, XI to był teren przejściowy. To na pewno tak. I z całą pewnością i dla państwa Piastów, i dla państwa Rurykowiczów to była peryferia, którą stopniowo zajmowano. Państwa ekspandowały, no i stopniowo i stąd, powiedzmy tak jak Kuczyński uważał, że tam było takie plemię lędzian, które nie było ani polskie, ani ruskie, tylko było takim czymś pomiędzy. To tak mogło być rzeczywiście. Co do X, początku XI wieku tu można powiedzieć różnie. Natomiast jeżeli już spojrzymy na kulturę materialną XII-XIII wieku, no to jednak tych ruskich elementów jest miażdżąco więcej. Tak? No też te krzyże, na przykład my mamy dewocjonalia ruskie, mamy na przykład jeden z enkolpion w Gnieźnie, ale to jest enkolpion należący do grupy enkolpionów związanych z, tak się uważa, z uciekinierami Rusi w związku z najazdem mongolskim, więc oni jakby mogli trafić do Polski. Mamy na przykład, mamy krzyżyk, zaczęliśmy od Nowej Huty, no to wspomnijmy, że jest krzyżyk, fragment krzyżyka z Borysem i Glebem. To jest taki typ borysoglebowski, rzadkich enkolpion, którzy rzadko poza Rosją są spotykane. Mamy z Krakowa. Mamy też z rynku krakowskiego taki krzyżyk malowany, ewidentnie właśnie też ruski. Więc my mamy te dewocjonalia czasami poza terenem tego pogranicza i tak dalej. Ale w takiej ogromnej ilości, no jednak one są, nie ma stanowiska, no na przykład to, mogę jeszcze to na przykład, jeśli chodzi o, to łączy to pytanie i też wykrywacze. Mamy kwestię tej Trójcy, prawda, skąd mamy ogromną ilość zabytków. Ja już częściowo to jest z profesorem Markiem Florkiem o tym rozmawiałem, nie tylko z Markiem, ale no, żeby warto by tak porównać też jak spektrum znaleźć, które mamy z Trójcy i z Czermna, no bo tutaj w obu wypadkach używano wykrywacza do metali. I na przykład z Trójcy mamy tam te zabytki ruskie i mamy jakieś dewocjonalia, ale niedużo, mamy bardzo dużo monet. A na przykład z Czerna w ogóle nie ma monet z X-XII wieku. To też pokazuje odmienność, a z Trójcy są. To też pokazuje, że Trójca na pewno była na terenie państwa Piastów, tak to mówię, przy całej umowności granic we wczesnym średniowieczu, ale jednak widać właśnie ten brak monet, na przykład, bo tam, że chrobrego monet nie ma, no to jeszcze można zrozumieć, bo to były stosunkowo nieliczne emisje, ale też nie ma monet na przykład Krzywoustego, tak, których już ilość mamy sporo, znaleźli monet Krzywoustego, to nie są pojedyncze, to nie są jakieś efemerydy, no a jednak ich nie ma z Czerna.
No tak, tak. No wszystko przed nami jeszcze. Tych dróg, perspektyw jest bardzo dużo, te nowoczesne metody robią niesamowite rzeczy, teraz niesamowite dane nam dają, więc tylko trzymać kciuki, żeby były na to czas, siły i środki. I ludzie.
No tak, tu perspektywy są, naprawdę są.
Żeby studenci później zostawali w tej archeologii, a nie szli do korporacji informatycznych, jak większość moich kolegów. No ale nie mieli żadnych możliwości też niestety. Dobra, i tak jeszcze będziemy się żegnać, pozdrawiać i tak dalej. Nie będziemy takim smutnym akcentem kończyć. Tak jak strzegałem, Marcinie, teraz taki krótki segment podziękowania, pozdrowienia. Jak na archeologicznych Oscarach sobie wyobraź. Zresztą oglądasz, to wiesz, co się dzieje.
To może tylko pozdrowić Iwonę. A Iwona wie, o której nie mówię, która często musi, że tak powiem, znosić to wszystko, bo jest to też, trzeba jasno powiedzieć, że to wszystkie projekty to są ludzie. Wspomniana Iwona, bez niej to na pewno by się nie odbyło. Mogę też powiedzieć, że rzeczywiście, chociaż, no ale mogę, nie jestem aż tak zależny, więc mogę szczerze powiedzieć, że dziękuję i tak dyrekcji jednej i drugiej instytucji, która mnie zatrudnia, czyli Rzeszowa Lipska, że pewna istnieje plastyczność co do mojego funkcjonowania, bo po prostu bez tego nie dałoby się tego wszystkiego zrobić. Po prostu no, taka jest prawda, że to wymaga, no ja nie mogę być jakby w jednym miejscu, wymaga to pewnego zrozumienia, do pewnej plastyczności moich działań, no i to następuje, więc jestem za to też wdzięczny. Też myślę, że rzeczywiście odpowiedź osobno i osoby typu Ewę, albo i inne osoby z Czerna, które rzeczywiście bardzo nam pomagały, ale i też z drugiej strony administrację, to może Konrada, bo bez tej pomocy administracyjnej też pewne rzeczy się, badań się nie da realizować, więc tutaj chciałem też o tym wspomnieć. Może rzeczywiście warto by jeszcze tak dodać, że właśnie te dwa małe muzea, w sensie w Tomaszowie i w Frugieszowie, ja tu powiedziałeś o tym, że ja od 10 lat, prawda jest taka, że ja pojechałem po raz pierwszy, zaraz po kongresie, taki był w Kaliszu, duża konferencja Ziemi Polskiej w X wieku, ja tam stamtąd prosto pojechałem do Hrubieszowa I pamiętam, jak gdzieś pierwszy raz mój, to bardzo miły, taki mały dworek, bardzo przyjemnie się siedzi. I pamiętam, jak tam siedziałem, rozmawiałem jeszcze z ówczesnym pracownikiem, panem Wacławem Panasiewiczem, pokazałem już zabytki stamtąd i ja wtedy po prostu zrozumiałem, bo ja chciałem pisać o relacjach polsko-ruskich tak ogólnie, ja wtedy po prostu zrozumiałem, że bez opracowania tamtych materiałów wszystkich, to wszystkie te badania nie mają sensu. I tutaj też dzięki temu przez wiele lat już współpracujemy z muzeum właśnie z Chrubieszowym i z Bartkiem Barteckim i z Anką Herchało. Ten cały projekt jest możliwy dzięki współpracy bardzo wielu osób, tak? I właśnie z bardzo wielu różnych placówek, które muszą też swoje własne interesy no czasami dogiąć do tego, co ja chcę zrobić po prostu. Czasami ja się muszę do nich dostosować oczywiście, prawda? Czy tak samo dotyczy to i Rzeszowa, ale i UMCS-u, tego, że możemy razem współpracować. Wymaga to naginania się do różnych rzeczy. Czy tak jak właśnie wspomniana już Katarzyna Sejm, którą też, no to jest to wszystko właśnie taka sytuacja, że osoby są z bardzo różnych ośrodków, prawda? I musimy potem razem to robić, więc nie jest to proste, szczerze mówiąc. No ale zamknę może to jeszcze raz pętlą, ale wszystko to się sprowadza do życia rodzinnego, które na tym cierpi, w związku z tym no bez tego rodzinnego zaplecza to wszystko też się po prostu nie mogło udać. Nie może tyle.
Bardzo, bardzo dziękujemy. I jeszcze ode mnie parę słów organizacyjnych, drodzy widzowie. Tak jak wspominałem, ja też na początku aktualny numer cały czas jest w sprzedaży. Niestety nie o Państwie Pierwszych Piastów, ten poprzedni był taki, jeśli nie wiecie, to polecam, tym razem jest o Celtach, więc troszkę inny temat, ale równie ciekawy. Ostatnio ktoś nam zarzucił, że Celtowie są przereklamowani, ja uważam wręcz przeciwnie, niedowartościowani, jeden z większych ludów Europy przegranych, tak naprawdę moim zdaniem. No ale o tym sobie poczytacie w numerze, żeby nie było, jakiś wczesnośredniowieczny temat jest, Grodzisko w Raciążu, polecamy. Co jeszcze? Podziękowania dla wszystkich instytucji, które udostępniły dzisiejsze spotkanie. Grody Czerwieńskie, wspominany profil na Facebooku, bardzo aktywny, polecamy do obserwowania, jeśli tego nie robicie, ale też Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz ich Wydział Humanistyczny, a także Archeologia Moja Pasja oraz Regnum Barbaricum są z nami. Przynajmniej trzy z tych wymienionych. Aktualnie Grody Czerwieńskie też nas wspierały w komentarzach, odpowiadały na niektóre pytania, z których większość udało mi się zadać, żeby nie było. A od ostatniego spotkania do naszego grona prenumeratorów dołączyły panie Ewelina, Joanna, Agata, Aleksandra, Anna, Magdalena, Iwona oraz panowie Bogdan, Mariusz, Krzysztof, Paweł, Robert, Łukasz, Zdzisław, Andrzej, Tomasz oraz Mateusz, a także Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki, co jest zamówiło prenumeratę na kolejny rok, bo im się skończyło, bo to ostatni numer w tym roku. Jeśli jakieś muzea chcą nas też w taki sposób wspierać, to zachęcamy jak najbardziej. Nie muszą być jedyni. Kolejne spotkanie za tydzień 4 grudnia. Tak? 4 grudnia? Jest czwartek? 4 grudnia, tak, o godzinie 19 tradycyjnie. Tym razem, ostatnim razem byliśmy na północnym zachodzie, teraz jesteśmy na południowym wschodzie, więc się przeniesiemy na południowy zachód. Tak sobie skaczemy o Wielkopolsce. Ileż można opowiadać o centrum Wielkopolsce i tak dalej. Te peryferia są najciekawsze tak naprawdę. Tam to się dopiero działo. I na sam koniec dwie reprezentantki stałe Kielc nas oglądają co odcinek, chyba że naprawdę nie mogą. I pani Tamara pisze, że pani Urszula ma niedawno obchodziła swoje urodziny okrągłe, nie powiem które, bo takich rzeczy się nie mówi, mi nie wypada przynajmniej. Bardzo serdecznie pozdrawiamy, dziękujemy, że obie panie są z nami i nas oglądają regularnie. Zresztą wszyscy, którzy niedawno obchodzili urodziny, no to jak najbardziej życzymy wszystkiego najlepszego. I to tyle. No, a zapomniałbym, ogromne podziękowania dla pana profesora Wołoszyna za to, że spędził z nami tyle czasu, podzielił się swoją niesamowitą wiedzą i jeszcze na dodatek obiecał, że się tu pojawi kiedyś. Jeszcze raz
bardzo
przynajmniej.
Bardzo to było przyjemne, także raczej potwierdzam.
Super, bardzo się cieszę. To trzymajcie się zdrowi, drodzy widzowie, do następnego razu. Pa, pa.
Dziękujemy.